Święto Trąb. Wygłoszone 19 lipca 1964 roku w Jeffersonville, Indiana. Skłońmy nasze głowy. Panie, przy jednej okazji powiedzieli Twoi umiłowani uczniowie, naucz nas modlić się. Gdy podnosimy nasz wzrok do Ciebie, tego wielkiego Boga w niebie, poznajemy naszą nieudolność. Dlatego naucz nas teraz w naszych sercach modlić się o to, Panie, co jest potrzebne Twojemu Królestwu i Twoim sługom. Ty znasz potrzebę każdego pojedynczego tutaj. Na tym pulpicie leżą dzisiaj rano chusteczki, fartuchy i małe paczuszki potrzebujących, którzy potrzebują pomocy cielesnej lub mają trudności rodzinne lub cokolwiek by to mogło być. Lecz Ty jesteś Bogiem i jedynie Ty jesteś Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, który istnieje, a my prosimy Ciebie w imieniu Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, żebyś uzdrowił każdego z nich. Może jest także ktoś tutaj, który nie przyniósł te chusteczki lub coś innego, ale również potrzebuje uzdrowienia. Może zejdą się raz w krajach ludzie na całym świecie razem słuchać tej taśmy. Prosimy, Panie, żeby ten wielki Bóg nieba podczas nabożeństwa dzisiaj rano lub gdy ta taśma będzie przegrywana, wynagrodził szczerość naszych serc, uzdrowił chorych i dał im, co potrzebują. Błogosław nas teraz w tym nabożeństwie. Mów przez nas jak nigdy przedtem dla Twojego Królestwa. Oczekujemy Twojej odpowiedzi w imieniu Jezusa. Amen. Jest dobrze być tutaj znowu w zborze dzisiaj rano. Właśnie rozmawiałem z przyjaciółmi, którzy przybyli z Ohio. Chodziło o małą dziewczynkę, która była tu sprowadzona z białaczką przed kilkoma miesiącami i leżała umierając. Rodzice byli bardzo ubocy. Nie mam dzisiaj rano czasu, aby przeczytać to świadectwo. Odepniemy to. Tu jednak jest zdjęcie tej dziewczyny, które wykonano 3 dni po tym, gdy modliłem się za nią. Lekarze dawali jej jeszcze tylko 3 dni życia, a kiedy ten czas minął, nie byli w stanie znaleźć ani śladu tej choroby. Ona znowu chodzi do szkoły i jest bardzo szczęśliwa. Jestem pewny, że zbór sobie jeszcze to przypomina, gdy ona była tu w tym pomieszczeniu, a także na to dziecko, które urodziło się z wystającą kiszką. Lekarze nie mogli tej kiszki wprowadzić do właściwego stanu. Oni obawiali się coś przedsięwziąć przy tym małym, ponieważ to było dopiero co nowonarodzone dziecko. Teraz to małe dziecko ma około 1 roku i ma zupełnie normalną kiszkę. Wszystko jest tak normalne, jak tylko może być. To jest po prostu tylko łaska Boża. On jest tak dobry dla nas. Dzisiaj chcę podać do wiadomości, że te zaplanowane zgromadzenia afrykańskie, które chcieliśmy przeprowadzić w nastawającym tygodniu z bratem Józef Boss w Kenii i Tanzanii, nie będą mogły się odbyć. Otrzymaliśmy telegram od brata Boza. W ostatnim tygodniu 3 naszych misjonarzy zostało zamordowanych. Dlatego rząd jest tego przekonania, żeby to nie było rozsądne urządzać w tym czasie zgromadzenie. Jeśli to dobrze zrozumiałem, brat Boze nie może w tej okolicy, gdzie teraz ja miałem iść, otworzyć ani jednej szkoły. Lecz to nie było ostatecznie odmówione, lecz tylko przesunięte, aż się sytuacja znowu uspokoi. Jestem bardzo rad widzieć znowu dzisiaj rano wśród nas brata Sydney Jackson i siostrę Jackson z południowej Afryki, po wielu latach ich nieobecności tutaj. Czy on już mówił? Tak. Ci ludzie byli dla mnie rzeczywiście bratem i siostrą i współpracownikami w kampaniach w południowej Afryce, gdy tam byłem ostatni raz. Mamy nadzieję, że przez łaskę Bożą pewnego dnia znowu wrócimy do nich, gdyż to jest potrzebne. Czynię starania o to już od 9 lat, lecz z powodu organizacji i tak dalej nie wpuszczają mnie tam więcej. Dlatego napisałem im krótko w liście. Krew tamtych zgubionych dusz przyjdzie na was, nie na mnie, ponieważ wierzę, że Bóg chce użyć moją służbę tam dla tych ludzi na drugiej stronie. Z powodu ich odmiennego pojmowania, jako denominacje nie chcą, żebym znowu powrócił. Lecz to już jest w porządku. Pan będzie się o to troszczył. Dzisiaj rano chcę powiedzieć, że także dzisiaj wieczorem będzie tutaj nabożeństwo, jeśli Pan pozwoli. Jesteście na to zaproszeni. Brat Neville prosił mnie o to. Następną niedzielę, jeśli Pan pozwoli, i także jeszcze dwie lub trzy niedziele następne, będę również tutaj, ponieważ tamte zgromadzenia musiały być odmówione. Więc, jak powiadomiłem, podczas tego czasu będę może głosił na temat siedmiu trąb. Pytaliśmy się, jak się to może odbyć, ponieważ ten budynek nie jest dosyć duży i nie mamy też żadnych urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego próbowaliśmy wynająć tę szkołę, która ma urządzenia klimatyzacyjne. Tam jest dosyć miejsc siedzących, nie wiem dokładnie ile. To jest ładna szkoła, lecz nie mogliśmy jej otrzymać. W następnym tygodniu postawiono by ją nam do dyspozycji. Lecz to nie jest możliwe. Patrzcie, przyjadą delegacje z różnych części świata, z Jamajki, z tych wysp, nawet z Ameryki Południowej, Kanady, Meksyku i innych narodów. Jeśli wyślemy ogłoszenie w poniedziałek, dojdzie ono dopiero w środę lub w czwartek. Musiano by sobie wziąć wolne dni i tak dalej. Do tego w tygodniu rozpoczyna się już szkoła. Wtedy moglibyśmy ją może otrzymać w jeden wieczór, a w następny i w następny znowu nie. Potem znowu. To nie byłoby nic. To się nie da. Zapytuję siebie, dlaczego? I modliłem się szczerze. W końcu jest także na czasie wracać do Arizony, ponieważ dzieci muszą znowu iść do szkoły. Rozmawiałem o tym z moją żoną. Wczoraj więc poszedłem do tego pokoju i powiedziałem, Panie, może nie potrafię ująć to w wielu słowach, lecz proszę, zrozumiej, o Boże, Ty wiesz, co ja myślę w moim sercu. Dlaczego wszystko jest odcięte? Także nie mogę głosić o trąbach. Potem on przyszedł i objawił to. Dlatego chcę wam w ten poranek powiedzieć powód, dlaczego to tak jest. Chciejmy teraz otworzyć w naszych Bibliach trzecią Księgę Mojżeszową, 23 rozdział. Jeśli Pan pozwoli, będę dzisiaj wieczorem mówił na temat wyjść z obozu. To będzie krótkie, żebyście mieli czas wrócić z powrotem do domu, by znowu iść do waszej pracy. Jesteśmy zadowoleni widzieć tutaj gości, którzy nie są z tego miasta. Ilu tutaj jest z zewnątrz? Widzimy, iż jest ich 95-98% słuchaczy. Widzicie więc, to nie jest Jeffersonville, lecz ludzie, którzy przyszli do Jeffersonville. Jesteśmy tutaj przez łaskę Pana. Dzisiaj rano chcę przeczytać trzy miejsca z Biblii. Dla was, którzy je sobie zapiszecie, jedno stoi w 3 Mojżeszowej, 23 rozdział, inne u Izajasza, 18-27. Zamiast kazać, to uczynię wieczorem. Będę chciał, jeśli Pan pozwoli, uczyć o święcie siedmiu trąb. To jest ten miesiąc, w którym miało obchodzone być święto siedmiu trąb. Według ustawy Lewitów rozpoczynało się w pierwszym dniu miesiąca siódmego. Jeśli macie coś do opisania, możecie sobie notować miejsca pisma i szczegóły podczas przebierania. Jedno jest z tym zgromadzeniem. To jest gorąco. Lecz do tego przyzwyczailiśmy się w ciągu tych lat. Może ktoś myśli, że ja wierzę, że czas się zakończy, kiedy przekroczymy ten budynek i będziemy już częściowo w wieczności. Ponieważ wciąż zatrzymuję ludzi tutaj tak długo, tego nie myślę, ale wierzę, że jesteśmy tak blisko przyjścia Jezusa, że muszę wykorzystać każdą minutę, w której mam ludzi razem. Gdy przed chwilą tu jechałem i modliłem się, zanim przestąpiłem podium, jak to każdy szczery duchowy czyni, myślałem o tym, że ten najwspanialszy czas, który mamy, jest ten, gdy schodzimy się razem i ludzie się zgromadzają z różnych okręgów, które oddalone są setki mil. My mamy społeczność w Słowie, lecz wkrótce przyjdzie czas, gdy to wszystko będzie tylko jeszcze miłym wspomnieniem. To się zgadza. Te czasy nie pozostaną tak. Dlatego musimy czynić wszystko, co tylko możemy, aby każda minuta liczyła się. Pomyślcie teraz o tym, podczas gdy musimy znosić upał tego przedpołudnia. Wiecie przecież, że każdy ludzki organizm już wysyła ciepło. To jest uciążliwe dla nas, lecz chcę, żebyście otrzymali słowo. Módlmy się, zanim będziemy czytać. Panie, prawie każda osoba, która tu jest i może poruszać rękami, mogłaby otworzyć stronicę Biblii, lecz istnieje tylko jeden pomiędzy nami, który może ją odkryć. To jest ten wielki Duch Święty, który jest w pośrodku nas. Otwórz nam słowo, Panie, byśmy czytali, jak Tyś uczniom otwierał, którzy znajdowali się na drodze do Emaus. Ty rozpocząłeś wykładać im Pismo. Niechbyśmy tak jak oni, kiedy wrócili do Jeruzalemu, mogli powiedzieć, gdy pójdziemy stąd, czy serca nasze nie popałały w nas, gdy On z nami w drodze mówił? Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Powstańmy z powagi dla słowa. Moim tematem dzisiaj rano jest Święto Trąb. Chciałbym przeczytać teraz z trzeciej Księgi Mojżeszowej, 23 rozdział, od wiersza 23. Zatem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, powiedz synom izraelskim, mówiąc, miesiąca siódmego, pierwszego dnia tegoż miesiąca będziecie mieli sabat, pamiątkę trąbienia, zgromadzenie święte. Teraz z Izajasza 18, rozdziału od wiersza 1. To stoi w łączności z tym. Biada ziemi, którą zaćmiewają skrzydła, która jest przy rzekach ziemi murzyńskiej, która posyła posłów przez morze po wodach w łodziach, z sitowa mówiąc, idźcie posłowie prędcy, do narodu rozszarpanego i splądrowanego, do ludu strasznego z dawna i dotąd, do narodu doszczętu podeptanego, którego ziemię rzeki rozerwały. Wszyscy obywatele świata i mieszkający na ziemi ujrzycie, gdy będzie chorągiew podniesiona na górach i gdy w trąby trąbić będą, usłyszycie. I Izajasz, 27 rozdział, 12 do 13 wiersz. Dnia onego, gdy się Pan będzie mścił od łożyska rzeki aż do potoku egipskiego, wy, synowie izraelscy, po jednemu zebrani będziecie, stanie się też dnia onego, że zatrąbią w trąbę wielką i przyjdą, którzy byli poginęli w ziemi asyryjskiej i którzy byli zagnani do ziemi egipskiej i będą się Panu kłaniali na górze świętej w Jeruzalemie. Pozwólcie jeszcze raz modlić się. Panie, pobłogosław te słowa w naszych sercach. Niechby nasze myśli i nasze rozważania było zgodne z Twoją wolą. W imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Jest tak wiele, co pastor chce powiedzieć swoim słuchaczom, których miłuje, tych wielu ludziom z różnych miejscowości, lecz czas nie pozwoli na to. Wielu z was stoi. Kiedy przyszedłem w sali i na zewnątrz, było już wszystko zapełnione, nawet koło ścian w całym budynku. Chcielibyśmy, żebyście się czuli swobodnie i w czasie rozważania tematu wymieniali między sobą miejsca siedzące, jeśli chcecie. To będzie dobrze. Święto Trąb było zgromadzeniem Izraela. Przy tym święcie oni się zgromadzili. Już od pewnego czasu miałem przeszkody mówić na temat siedmiu trąb z objawienia. Teraz sprawdzimy to zupełnie krótko, aby znaleźć ten powód. Dlaczego do tego czasu nie mówię o tym? To jest, ponieważ Duch Święty nie zezwala mi mówić o tych rzeczach. Wiem, że dla ludzi z dużym wykształceniem i wiedzą może to brzmi bardzo dziecinnie, lecz u chrześcijanina jest to inaczej. My idziemy tylko i jedynie za prowadzeniem Ducha Świętego. Zacząłem stwierdzać, że w kazaniach o siedmiu okresach zborów jest wzór i przepowiednia wszystkiego, co Bóg będzie czynił dla zboru i przez zbór. Odpowiednio do tego stanowiska podzieliliśmy go. W pierwszych trzech rozdziałach Księgi Objawienia będzie objawione wszystko to, co dzieje się ze zborem. Potem nie widać nic o zborze, aż do 19 rozdziału. Zbór będzie zabrany w 4 rozdziale i powróci znowu z powrotem w 19 rozdziale. Oblubienica i ulubieniec przyjdą razem na ziemię. Od 19 rozdziału do 22 włącznie wszystko dotyczy tysiącletniego królestwa i co za tym będzie. Między 4 a 19 rozdziałem Bóg zajmuje się Izraelem. Gdy określiliśmy zborowi z Księgi Objawienia, co Bóg uczynił w tych siedmiu trąbach, które wówczas na początku istniały jako cień, przyszły do końca, Duch Święty objawił, otworzył nam wszystkie tajemnice, jak On przeprowadził swój zbór przez historię. Jeśli nie macie tych kazań na temat siedmiu okresów zborów na taśmie, to byłoby dobrze, żebyście się o nie postarali. Wkrótce wyjdą także w formie książki. Przy tym poprzestaliśmy na tym i pozostanowiliśmy, że po pewnym czasie będziemy głosić o pieczęciach, nie wiedząc jeszcze zupełnie nic, co te pieczęcie zawierają. Jak każdy kaznodzieja, miałem i ja swoje własne wytłumaczenie. Czytałem może, co inni o tym mówili i jak najwięcej wierzyłem ich konkluzjom. Czytałem tę książkę pana Uriasza Smith, nauczyciela adwentystów. Czytałem jego myśli o tym i także książkę pana Larkin. O, ja tak dużo ich komentarzy czytałem na ten temat. Lecz jakoś myślałem, że mam w różnych miejscach trochę inny pogląd. Raz próbowałem mówić o tych czterech jeźdźcach i kazałem cztery wieczory. Każdego wieczoru o jednym koniu. Lecz zanim się to stało, była mi darowana wizja, mówiłem o tym w kazaniu. Czy to jest ten czas? Jak wszyscy wiecie, że miałem iść do Tucson, Arizona, a mianowicie na odległą pustynię w góry, gdzie byłem z niektórymi braćmi. Powiedziałem im, że zabrzmi głośny huk. Siedem aniołów stąpi w dół. Ponieważ myślałem, że to będzie koniec mojego życia, powiedziałem mojej żonie, że ma pozostać z Billem i także co ma uczynić z dziećmi i tak dalej. Aż się tam po drugiej stronie znowu zobaczymy. Potem stało się to pewnego poranku bardzo wcześnie, że Bóg mnie zawołał do wąwozu Sabino. Stałem tam z podniesionymi rękami i modliłem się. Kiedy spadł miecz do mojej ręki, to jest wam wiadome. Stałem tam i oglądałem go. On był tak naturalny, jak teraz moja ręka. Nie wiedziałem, co to znaczy. On został mi przekazany, podczas gdy głos przemówił. To jest miecz króla. Później, gdy anioł pański to objawił, był on słowem w ręce. Bezpośrednio po tym zjawili się aniołowie pańscy i mówili o siedmiu pieczęciach. Miałem wrócić tu do Jeffersonville z powrotem i głosić o siedmiu pieczęciach. Jeśli kiedykolwiek coś mówiłem pod inspiracją, to było to. Tam, gdzie spotkał nas anioł pański, Biblia będzie nową Biblią. Tam będzie wszystko odsłonięte, co reformatorzy i inni pominęli. To było zupełnie objawienie Jezusa Chrystusa, całkiem i zupełnie nowym dla nas, lecz doskonałym i dokładnie zgadzającym się z Pismem. To było słowo, które już zawsze było. Byłem tak inspirowany i prowadzony. Kiedy potem chodziło o tę część tutaj, by głosić o trąbach, myślałem, nie będę w ogóle próbował robić sobie o tym jakiekolwiek myśli, lecz po prostu odczekać i dać sobie przez niego objawić. Kiedy więc wczoraj poszedłem do tego pokoju i pytałem siebie odnośnie tego dlaczego, przepraszam, to było przedwczoraj, Duch Święty dał mi do wiadomości, by mi pokazać, że to dla zboru nie jest w tym czasie wcale pożytecznym, ponieważ to nie ma w ogóle nic wspólnego ze zborem. W siedmiu pieczęciach zostały zupełnie objawione ukryte tajemnice Chrystusa. Najpierw jednak zostało objawione siedem okresów zborów, ich kolejność i przebieg został zgodnie z historią i Biblią wyłożony. Stwierdzamy mocno, że znajdujemy się w ostatnim okresie zboru, czasu zboru laodycejskiego, który jest najbardziej zepsutym z wszystkich okresów czasu zborów, począwszy od pierwszego efeskiego. To był wielki okres czasu. Duch Święty dał mi jedną wizję i widziałem, co się stało. Przed dwoma laty nakreśliłem na tablicy i to zostało tam przedstawione, jak tego światła na ziemi coraz bardziej ubywało. To odpowiadało sposobu, jak to światło Ewangelii przyszło na ziemię, jak świeciło i stało się słabsze. W tym czasie jeszcze nie wiedziałem, co to znaczy i jak to będzie. Ale potem ten wielki ruch ekumeniczny miał spotkanie w Rzymie. Rzym jest matką wszystkich organizacji. W końcu papież opuścił Watykan i odwiedził po raz pierwszy w historii Jerozolimę i inne miejsca. A Jeruzalem jest od wieków siedzibą naszej religii. Do tej siedziby udał się papież z Rzymu, który we wszystkich czasach był największym wrogiem zboru. On opuścił Rzym, by odwiedzić Jeruzalem w Palestynie. Jeśli weźmiecie sobie czas obserwować bydło na pastwisku, gdy się zgromadzi razem w jednym rogu pastwiska, wtedy możecie wyciągnąć z wody wasze wędki, ponieważ ryby nie będą brać. Nie złapiecie żadnych, gdy bydło odpoczywa, chyba że rzucicie waszą wędkę dokładnie tam, gdzie ryby odpoczywają. Jednak gdy się podniesie, aby się paść, wtedy uważajcie. W tym samym czasie, gdy bydło odpoczywa, lecą ptaki na drzewa, przestaną się żywić. To jest natura. Wszystko zgadza się z sobą. Zwróćcie uwagę, jednocześnie latają pszczoły po swój miód, lecz potem nie zbierają go. Cała natura jest w harmonii. Gdy zobaczymy w następnych miesiącach, że jeden liść spadł z jednego drzewa, wtedy utraci drzewo wkrótce całe swoje liście i życie, sok schodzi w dół do korzeni. Liście opadną na ziemię i zgniją. Składniki mineralne, które znajdują się w liściach, wsiąkną do ziemi i co się już stało? Życie, które już naprzód wyszło, przyjmie je znowu do siebie i wypuści na nowo liście. To jest śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Tak to jest z całą naturą. Słońce i księżyc są jak mąż i żona. Księżyc jest mniejszym światłem. Gdy słońce zajdzie, promieniuje księżyc na ziemię. Światło w jego nieobecności. To jest obraz na zbór. Gdy papież, ten stary nieprzyjaciel zboru, udał się do Jerozolimu, który jest siedzibą zboru, zostało ogłoszone, że przedtem nastąpiło zupełne zaćmienie księżyca. Stary Jeruzalem symbolizuje nowy Jeruzalem. W gazetach całego narodu myśmy tam jeden egzemplarz przedstawili. Było odtworzone, jak księżyc utracił swoje światło i stał się ciemny. Dokładnie to samo zjawisko, które księżyc pokazał na niebie, pozwolił mi Duch Święty narysować tutaj przed 2 laty. To pokazuje zaćmienie. Tam było 6 zdjęć. Ja narysowałem także 7, ponieważ w 7 okresie czasu zboru pozostało już tylko troszkę światła. To jest okres czasu, w którym Jezus puka do drzwi. To idzie jednakże do całkowitej ciemności. Co za obraz, co za poselstwo od naszego Boga, że te rzeczy są prawdą. Jako pierwszy potwierdził On to w swoim słowie, potem przez Ducha na podium, a z kolei On to utwierdził na niebie. W tym nie ma żadnej pomyłki. Pieczęcie i okresy czasu są w doskonałej zgodności. Bóg wydał o tym świadectwo w tym okresie czasu, w którym żyjemy, przez nadnaturalne znamiona i cuda, przez słowo i historię. To jest trudne do zobaczenia dla zborów. To jest trudne do zobaczenia dla denominacji. Oni wciąż myślą, że próbuje się szkalować ludzi. Tak to nie jest. Próbuje się tylko ostrzec ludzi. Przecież nie chce się być złośliwym dla nich, lecz próbuje się wyprowadzić od złego. To nie są ci ludzie w organizacjach. To jest system, w którym się znajdują, przez co są potępieni. Katolicy, protestanci, Żydzi i inni są szczerymi, uczciwymi ludźmi. To są wszystko ludzie. Zakonnice nie idą przecież do klasztoru, by być złymi niewiastami. One tam idą, ponieważ chcą być dobrymi. One próbują przyjść bliżej swojego Boga. To jest system, który je psuje. Ludzie przecież nie przyłączają się do zborów, by być złymi, lecz aby być dobrymi. Ale to jest ten system kościołów i zborów, który ich odciąga od słowa i zasad Bożych, które zostały ustanowione na ten czas. Przypominacie sobie, Bóg jest Słowem. Każdemu okresu czasu, który będzie na ziemi, przeznaczył On pewną część Słowa. On to postanowił dla okresu czasu zboru. 7 pieczęci wszystko o tym objawiły. Dlaczego pozostały jeszcze zakryte tajemnice? W objawieniu 10 rozdziale znajdujemy, że na końcu poselstwa 7 anioła te tajemnice, które były zakryte, będą objawione. Objawienie Jana 10:1-7. Zwróćcie uwagę. Powód leży w tym, że podczas okresów czasu nie było proroków. Biblia jednak mówi, że Bóg nic nie czyni, chyba że On objawi swoje tajemnice sługom swoim, prorokom. Słowo Pańskie przychodziło we wszystkich okresach czasu zawsze do proroków. Nigdy do jakiegoś systemu. Nigdy do grupy. Nigdy Bóg nie używał grupy. Każdy raz, gdy jakaś grupa ludzi się zorganizowała, Bóg ją opuścił i nie powrócił więcej. Badajcie historię Kościoła, czy to się zgadza lub nie. Myśmy to już uczynili. Nigdy On nie pertraktował z jakimś systemem lub grupą, potem gdy oni się zorganizowali, gdyż potem są przeciwko Bogu. W czasie reformacji wystąpili reformatorzy. 7 pieczęci potwierdzają to, lecz w ostatecznych dniach ma być znowu objawione, gdyż zgodnie z obietnicą z Malachiasza 4 ma stąpić pomazaniec i przywrócić znowu pierwotną wiarę. Wiara ludzi ma być przywrócona z powrotem do pierwotnej pięćdziesiątnicy, do wiary ojców. Zajmowaliśmy się tym, jak Eliasz wystąpił najpierw, a także Elizeusz, który mu towarzyszył. Potem przebraliśmy Jana Chrzciciela, który był Eliaszem w ówczesnym czasie i obietnicem na innego w tym czasie. Jan Chrzciciel nie był tym Eliaszem z Malachiasza 4:5, lecz Eliaszem z Malachiasza 3:1. Sam Pan Jezus tak powiedział: patrzcie, ja posyłam mojego posłańca przed Tobą, który zgotuje drogę przed Tobą. Mateusz 11:10. Stwierdzamy, że On był nim. Potem, gdyśmy to uczynili i znaleźli te miejsca, poznaliśmy także, że całą resztę Pisma, która jest inspirowana od Boga, nam objawił, żebyśmy w tych ostatecznych dniach żyli. Jeślibym przyszedł z poselstwem zielonoświątkowym, znajdowałbym się w okresie czasu zboru laodycyjskiego i to byłoby niewłaściwe. To jest ten powód, dlaczego Wesley nie mógł przyjąć poselstwa Lutra. Luter wystąpił w jednym okresie czasu zboru, a Wesley w innym. Gdyby Jezus wystąpił z poselstwem Mojżesza, nic by ono nie pomogło. Gdyby Mojżesz przyszedł z poselstwem Noego, nie miałoby żadnego skutku. Bóg postanowił dla swojego ludu na każdy okres czasu pewną określoną część Pisma. Zanim jednak rozpoczął się ten okres czasu, zbory wprowadziły takie zamieszanie, że straciły orientację. Z tego powodu nie poznały, że Jezus był Synem Bożym. Ich tradycje zaślepiły im oczy, lecz On był całkiem dokładnie w harmonii ze Słowem. Tak też było z prorokami. Jezus powiedział: którego z proroków, którzy byli posłani do was, nie ukamienowali wasi ojcowie? Bóg posyła swoich proroków, a prorok jest tym obwieszczonym żywym Słowem Bożym. Jezus powiedział: jak możecie mnie potępiać? Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeśli już w waszym zakonie stoi, że ci, do których stało się Słowo Boże, to byli prorocy, zostali nazwani bogami i oni są nimi, gdyż Pismo nie może być złamane. Jan 10:35. On powiedział: jak możecie mnie wtedy potępiać? Oni byli jedną częścią zakonu, oni byli częścią Słowa Bożego. Jednak Jezus był pełnością Słowa Bożego. W Nim był cały plan zbawienia, cała pełność bóstwa. Podczas okresów czasu zborów czynili to samo. Przez 7 pieczęci miały być objawione wszystkie tajemnice, które podczas tego czasu były zakryte, ponieważ byliśmy bez proroków. Słowo nie przychodzi do reformatorów, lecz do proroków. Bóg jest niezmienny. U Malachiasza 3 stoi: ja jestem Bogiem i nie zmieniam się. Tak jak Bóg uczyni coś po raz pierwszy, tak On czyni to zawsze. Bóg postanowił człowieka w ogrodzie Eden wyratować przez przelaną krew niewinnego i od tego czasu tego nie zmienił. On nie może tego zmienić. My próbujemy to przez wykształcenie, budynki, systemy, denominacje, etykę i wszystko możliwe. Lecz wszystko zawiodło. Jest tylko jedno miejsce, gdzie Bóg spotyka człowieka. To jest pod krwią niewinnego. Jego pierwsza decyzja brzmiała: tylko przez krew. My podejmujemy postanowienie, a w następnym roku przypominamy sobie coś lepszego. W następnym roku mamy lepszą ideę. U Boga nie może to być. On jest niezmienny. Jego pierwsza decyzja jest doskonała. Nie może być niczym poruszona. Ja mogę się douczyć, gdyż my jesteśmy ograniczeni. Ja mogę się douczyć, także i wy, lecz Bóg nie może się nic douczyć. On jest od początku doskonały. Dlatego może wasza dusza odpocząć na jego pierwszej decyzji. To jest tak, jak mówi Biblia. Pewnego dnia Bóg będzie sądził świat, a katolicy twierdzą, że On będzie ich sądził przez katolicki kościół. Jeśli by tak było, przez który katolicki kościół? Jeden odróżnia się od drugiego. Jeśli ma być sądzony przez protestancki, przez który protestancki kościół? One wszystkie różnią się od siebie. To byłoby zamieszanie. nikt by nie wiedział, czego się trzymać. Jeśli metodyści mają rację, wtedy baptyści są zgubieni. Jeśli protestanci mają rację, wtedy katolicy są zgubieni. Jeśli katolicy mają rację, wtedy protestanci są zgubieni. Biblia mówi, że On będzie sądził świat przez Jezusa Chrystusa, a On jest Słowem, więc On będzie go sądził zgodnie ze Słowem. Wszystkie denominacje odeszły od Słowa i robią swoje własne wyznania wiary. Ja proszę o to, żeby mi ktoś udowodnił, gdzie oni to pełne Słowo biorą. Oni tego nie mogą, ponieważ są opanowanymi przez ludzki system. Bóg nigdy inaczej, jak tylko z jedną osobą naraz pertraktował. On nie miał ani razu dwóch proroków w tym samym czasie, lecz tylko jednego. Bóg chce dostać jednego człowieka do swojej ręki. On nie zajmuje się twoją organizacją. On zajmuje się tobą. Na tej podstawie idziemy teraz do święta trąb tych zakrytych tajemnic. To zostało obiecane, że to tak ma być, dlatego musi to też tak być objawione. Lecz żeby to w tym ostatnim czasie mogło zostać objawione, musi się wypełnić dokładnie to, co właśnie teraz powiedziałem. Malachiasz 4, Łukasz 17:30, Żydów 13:8 i 4:12 i wiele z tych miejsc Pisma, które o tym mówią. W razie gdyby to niektórym z was było obce, mogę powiedzieć, że Bóg daje się poznać ludziom zawsze przez proroctwo. Żydzi wiedzieli każdego czasu, że mają wierzyć swoim prorokom. On powiedział, jeśli jest wśród was prorok pański, to objawia mu się przez widzenia i mówię do niego przez sny. Jeśli to, co on ogłasza, spełni się, wtedy macie go słuchać. Jednakże w tym oni nie dopisali i nie poznali Jezusa, lecz zaklasyfikowali go jako coś innego. Oni określili go jako złego ducha, jako Belzebuba, ponieważ on był w stanie rozpoznać myśli ich serc. Lecz my wiemy, że właśnie to był znak słowa. W liście do Żydów, 4 rozdział 12, stoi, że Słowo Boże jest ostrzejsze nad miecz obosieczny, rozeznawające myśli i uczucia serca. Gdy przyjdzie na was Duch Święty, on wam wszystko przypomni, co ja mówiłem i przyszłe rzeczy wam oznajmi. Gdy Bóg przed laty częstokroć i wieloma sposobami mówił ojcom przez proroków, w te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego Jezusa Chrystusa. Żydów 1. Ten sam Bóg przeszedł tylko od proroków do Syna. To jest wszystko, to jest zawsze to samo poselstwo, ten sam sposób, w który się to dzieje. To było prorokowane, że zbory będą się znajdować w tym stanie, jednak znowu muszą być przyprowadzone do porządku. U Malachiasza 4:5 mówi on, że pośle proroka Eliasza i przyprowadzi znowu z powrotem ludzi. Zwróćcie uwagę, bezpośrednio po jego poselstwie przyjdzie czas, w którym świat będzie spalony, a sprawiedliwi będą deptać popiół. Miałby kiedykolwiek na świecie jakiś teolog słyszeć to kazanie na taśmie, to jest ono do niego skierowane. Jeśli myślisz, że to odnosi się do Jana, pomyśl, wtedy pismo się nie zgadza, ponieważ po poselstwie Jana świat nie spalił się przecież. Także Jezus przy swoim przyjściu nie zabrał ludzi do tysiącletniego królestwa. Lecz On obiecał to uczynić potem, gdy duch Eliasza jeszcze raz na ziemi był. U Malachiasza 4 od wiersza 5 widzimy, że to ma się stać. By co przywrócić znowu? Wiarę ludzi do ojców na początku, nauki zielonoświątkowej, ojców na początku. On nawróci znowu ludzi do ojców. U Łukasza 17 znajdujemy, że Jezus mówił o tym, jak będzie to w tych dniach, gdy On przyjdzie. Jezus powiedział, jak było za dni Lota, tak będzie również, gdy Syn Człowieczy znowu przyjdzie, gdy Syn Człowieczy się objawi. Zwróćcie uwagę. On przyszedł w trzech określeniach synowskich. Jako Syn Dawida, jako Syn Człowieczy, jako Syn Boży. Jako Syn Człowieczy On musiał przyjść, ponieważ On był prorokiem. Jahwe sam nazwał proroków synami człowieczymi. Jezus nigdy nie mówił w odniesieniu do siebie o Synu Bożym. On określał się sam zawsze jako Syn Człowieczy. Zwróćcie uwagę, wówczas On się objawił jako prorok, jako widzący. On powiedział, jeśli nie czynię spraw Ojca mojego, nie wierzcie mi. Z Nim zgadzał się każdy rysopis, który w piśmie został o Nim podany. Nawet te dotyczące Jego narodzin, Jego ukrzyżowania, Jego śmierci, Jego pogrzebu, Jego zmartwychwstania, wszystkiego. W Jego dziele odpowiadał On rysopisowi widzącego, Syna Człowieczego. Zwróćcie teraz uwagę, przez okresy czasu zborów został On objawiony jako Syn Boży. Bóg jest Duchem, Duchem Świętym. On objawił się podczas okresów czasu zborów między ludźmi w zgromadzeniu jako Duch Święty. Stwierdzamy, że w ostatnim okresie czasu zboru, tym laodycejskim, został On wyrzucony ze zboru. W żadnym innym okresie czasu oprócz tego nie został On wyrzucony na zewnątrz. Oni jednak mówią, jesteśmy bogaci, niczego nam nie brakuje. Nie wiesz, że właśnie Ty jesteś biedny, politowania godny, ubogi, ślepy i nagi. Ty nie wiesz o tym. On został wyrzucony na zewnątrz w tym okresie czasu zboru, zgodnie z Łukaszem 17. On powiedział, jako było w dniach Sodomy, tak będzie przy przyjściu Syna Człowieczego. On czytał dokładnie to samo. Pierwsza Księga Mojżeszowa, co także my czytamy. Zwróćcie uwagę, co stało się w Sodomie. O co chodziło w Sodomie? Istnieją zawsze trzy grupy ludzi. Tam był Abraham, wybrani i wywołani, którzy znajdowali się poza Sodomą. Tam był Lot, członek zboru albo człowiek denominacji. On był częścią świata, w którym był burmistrzem tego miasta. On siedział jako sędzia w bramie miasta, to przysługuje burmistrzowi. Tam byli jeszcze sami sodomici. Gdy Abraham w południe znajdował się pod drzewem, przyszli do niego trzej aniołowie. Dwaj poszli potem do Sodomy głosić Ewangelię i próbować wywołać ich. Oni nie usłuchali, oni byli przewrotnymi. Jedynymi, którzy udali się na tę drogę, byli Lot, jego żona i obie córki. Jednak żona stała się słupem solnym. Lecz ten jeden, który został z Abrahamem i rozmawiał z nim, tego nazywał Abraham Elohim, wszechmogącym Bogiem. W pierwszej Księdze Mojżeszowej 1.1 jest napisane, na początku stworzył Bóg. Tu stoi to słowo Elohim, wszechmogący, sam w sobie istniejący. Abraham nazywał go Elohim. On usiadł, jadł i pił z Abrahamem. On był w ludzkim ciele. Zwróćcie uwagę, co za znak on dał Abrahamowi. Oni oczekiwali na to, że przyjdzie syn, ten obiecany syn Izak. 25 lat oczekiwali na to w swojej długiej podróży. Teraz byli na końcu podróży. Bóg objawiał się w różnej postaci, tak jak on to także w okresach czasu zboru czynił, przez światło, słyszalnie itd. Mówił on do Abrahama. Lecz bezpośrednio przed przyjściem obiecanego syna, już to omawialiśmy i wiecie, że to jest tylko powtórzenie, by wam to wyjaśnić, że on ciała Abrahama i Sary zaraz potem przemienił, żeby mogli mieć tego syna. Zwróćcie uwagę, ostatni znak, który otrzymali, zanim syn przyszedł, składał się z tego, że Jahwe w postaci człowieka mówił do nich, że to był Jahwe. Poznali po tym, ponieważ on powiedział, Abraham, nie Abram, gdyż tylko niewiele dni przed tym Bóg zmienił jego imię. Gdzie jest twoja żona Sara? Nie Saraj, lecz Sara, księżna. Abraham odpowiedział, ona jest w namiocie za tobą. On powiedział, ja, to jest zaimek osobowy, ja ciebie odwiedzę po roku o tym czasie, zgodnie z moją obietnicą. W następnych 28 dniach z Sarą coś się stanie. Sara znajdowała się w namiocie, zaśmiała się w sobie i pomyślała w swoim sercu. Jak to może być? Teraz, kiedy jestem zwiędnięta, mam jeszcze myśleć o rozkoszy miłosnej? I Abraham, mój mąż, jest już starzec? Anioł, który okazał się jako człowiek, powiedział, dlaczego Sara się śmiała i myśli, jak coś takiego jest w ogóle możliwe, chociaż była za nim w namiocie. Widzicie, człowiek przebywał jako prorok w ludzkim ciele, a jednak był to Elohim, który objawił myśli w sercu Sary, która była za nim. Jezus powiedział, jako było w dniach Lota, tak będzie na końcu świata, gdy Syn Człowieczy, nie Syn Boży, gdy Syn Człowieczy znowu przyjdzie i objawi się. To nie było podczas okresów czasu. Widzicie, jak doskonale zgadza się Pismo? Żyjemy teraz w tym. Tajemnice aż tam do chrztu w imieniu Pana Jezusa zostały nam doskonale pokazane przez Ducha Świętego, który w tym działa. On wziął nas precz od idei jednościowców i tych innych rzeczy i pokazał doskonale prawdziwy chrzest Ducha Świętego. Znak i wszystko inne zostało uporządkowane. Każdy reformator i wszystko inne zostało przed naszymi oczami postawione na właściwe miejsce. To nie jest tylko w jakimś odległym kącie, lecz znane na całym świecie. Jezus, Syn Boży, objawił się przez Pismo i czyni żywe miejsca Pisma, które na ten czas są przedtem postanowione. Tak to było w tamtych i we wszystkich innych czasach. Wierzyć temu jest dowodem Ducha Świętego, sprawiedliwość. Nie można głosić, że dowodem Ducha Świętego jest, gdy ktoś przychodzi na nabożeństwo. Jeśli wy tak czynicie, to mieli go także faryzeuszowie. Nie można głosić trzęsienia się, podskakiwania lub cokolwiek czynicie, że to jest. Jeśli by tak było, wtedy mają go także poganie. Jeśli mówicie, mówienie językami to jest, w której modlitwie diabelskiej nie ma mówienia językami. Wymieńcie mi jedną. Siedzi tutaj brat Jackson z Afryki. On mógłby wam to opowiedzieć. Byłem w rezerwatach Indian i widziałem, jak czarownice i czarownicy się tną, jak ich własna krew płynie i jak oni mówili językami, a ten mistrz czarowników wykładał. Przypatrywałem się, jak położono ołówek, który potem sam od siebie pisał w nieznanej mowie. A więc to nie jest to. Co wtedy jest prawdziwym dowodem? Jezus powiedział, żebyście wierzyli, że ja to jestem, a On jest Słowem. Dlaczego oni tego nie pojęli? Dlaczego nie pojęli tego Żydzi? Oni byli sprawiedliwymi, dobrymi ludźmi. Oni byli świętymi ludźmi. Tam była wszystkie rodzaje ludzi. Lecz tylko kto jest przedtem do tego postanowiony słyszeć Słowo, pojmie to. Jak wiecie, czy to jest Słowo? Każdy uważa, że ma rację. To jest potwierdzona obietnica Biblii dla tego okresu czasu. Tu to macie. Potem przyjdziecie z powrotem do tego, gdzie jest Duch Święty. Zwróćcie uwagę parę minut. Co głosi głos trąby? Patrzcie, kto może słuchać trąbem Ewangelii. Pamiętajcie na to, ci, którzy znajdowali się w umocnionych miastach, nie mogli w miłościwym roku wyjść. Nie. Oni byli w środku murów i tam pozostali. To przeszło obok. Oni zostali poznaczeni i pozostali niewolnikami do końca swojego życia. Zwróćcie uwagę, podczas gdy rozważamy wszystkie te przykłady, więc to omawia Malachiasz 4:5 i Żydów 13:8. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On pozostanie na zawsze Słowem, które się urzeczywistni. Dokładnie to On dał do wiadomości prorokom. Prorok nie znaczy tylko widzący, ktoś, kto coś przepowiada. To oznacza objawiacz słowa, które będzie w jego własnym życiu pisane. Jego własne czyny objawiają i potwierdzają słowo na dany czas, jak przy Noem, który budował arkę, tam przy Mojżeszu i wielu więcej. Wtedy wypełnia się także przy nas objawione słowo na ten czas. Wiemy, że On jest przy nas. Wierzymy temu. Widzimy, że Jego Słowo zostało potwierdzone na ziemi przez zdjęcia fotograficzne, przez Pismo i przez potwierdzenie z nieba. Także wszystko inne, co On powiedział, zawsze się wypełniło. My wszyscy z różnych części kraju i całego świata jesteście zobowiązani napisać mi i powiedzieć, gdzie to chociażby raz nie było zgodne. Wypełniło się to dokładnie słowo w słowo. To jest obietnica. Dlaczego ma się on zjawić w tych ostatecznych dniach? Gdy przysłuchajecie się jeszcze raz taśmie Znowu przywrócenie oblubienicy, drzewu oblubienicy, stwierdzicie, że Chrystus był tym drzewem życia w ogrodzie Eden. Pierwszy Adam upadł i drugi Adam z powodu naszych grzechów został poddany śmierci, przybito go na rzymski krzyż, z tego wyszło drzewo oblubienicy. On to obiecał i widzimy to w piśmie. Więc oblubienica przyjęła postać piramidy, która z tej wielkiej powierzchni Lutra, Wesleya i ruchu zielonoświątkowego będzie coraz węższa. Na szczycie ten kamień końcowy pasuje dokładnie i wszystkie kamienie są doskonale razem złączone. Wciąż jeszcze nie wiemy, jak oni tego dokonali wówczas przy piramidzie, lecz one są doskonale razem połączone. Nie powołujemy się teraz na naukę o piramidzie. Enoch i obywatele jego czasu wybudowali je wówczas. One stoją tu jako symbol. Dokładnie jak wschód i zachód słońca, jak drzewo zrzuca liście, które znowu powracają, tak jak ryby i zwierzęta i wszystko inne coś przedstawiają, tak jest również piramida symbolem. Idźcie raz do królewskiej komory i oglądnijcie sobie tych 7 stopni, gdzie stróż otrzymywał polecenie przyprowadzić przybysza na najwyższy stopień do obecności króla. Na 7 stopniu. To wskazuje, że ten sam duch, który był na Janie, musi znowu przyjść. On przedstawił Mesjasza. On był większym niż wszyscy inni prorocy, gdyż on uczynił go znajomym. Musimy znowu tam przyjść, że coś się stanie, przez co Mesjasz zostanie przedstawiony. Przez co ludzie, którzy mu wierzą, poznają to, tylko gdy ustawicznie pozostaną w Słowie, by wiedzieć, kim on jest. Daniel powiedział, naukowcy będą posiadać zrozumienie, jednak głupi i nierozumni nie poznają tego, ci jego poznają swojego Boga. On powiedział, że to dlatego się przejawi w ostatnich dniach, żeby ludzie byli sprowadzeni z powrotem do Słowa, tak żeby oblubienica poznała swojego oblubieńca, swojego małżonka, to objawione Słowo. Dlatego musi się to dziać. Tego nie było przy reformatorach, nie przy Lutrze, Wesleyu lub zielonoświątkowcach. Pismo to wyjaśnia, że nie miało to miejsca. Lecz to przyjdzie. To jest jego obietnica na ten okres czasu. Żyjemy w tym okresie czasu, w którym on przyjdzie. On musi być w niej poznany. Każda żona musi być zgodna ze swoim mężem, gdyż ci dwoje są jedno. Oblubienica Chrystusa musi być z nim w harmonii, gdyż ci oboje są jedno, a on jest Słowem. Żadna denominacja, Słowo. Mamy być dziećmi światła, a światło jest Słowem, które stało się światłem dla tego okresu czasu. Jak poznamy to światło? Tylko po tym, że ono przychodzi ze Słowa. To Słowo, które stało się ciałem, jest światłem tego okresu czasu. Musicie go tylko widzieć. Biblia tak to potwierdza. Ludzie obejrzeli wówczas Jezusa i powiedzieli, kim jest w ogóle ten człowiek? On przecież urodził się tam jako nieślubne dziecko. Znamy jego ojca i matkę i wiemy wszystko inne. A jednak nie znali go. Gdyby byli znali Pismo, wtedy by i jego poznali. Oni powiedzieli, jesteśmy uczniami Mojżeszowymi. On odpowiedział, gdybyście poznali Mojżesza i mnie byście poznali, gdyż ja jestem, o którym on pisał. Jednakże byli zaślepieni, aby to widzieć. To jest tak proste. Poza wszystkimi grupami, denominacjami i wyznaniami wiary przyszedł Bóg w ciele, przyjął kształt człowieka i stał się spokrewnionym Zbawicielem. Ona musi się z nim zupełnie zgadzać. Jesteśmy na to postanowieni, być dziećmi światła i w świetle chodzić. Przypominam sobie właśnie na jedno zgromadzenie, które miałem niedawno w Kentucky. Gdy po nabożeństwie przyszedłem z kościoła, spotkałem starego człowieka, który miał latarnię w swojej ręce. On należał do jednego zboru, który nie wierzył w uzdrowienie i on powiedział: bracie Branham, ja nie zgadzam się z tobą. Odpowiedziałem: masz na to prawo. On powiedział: wiesz, ja nic nie przyjmuję, czego nie widzę. Muszę to zupełnie jasno widzieć. Zapytałem, czy widziałeś kiedykolwiek Boga jasno stać przed tobą? On odpowiedział, nie. Więc zauważyłem, wtedy nie jesteś także wierzącym i nie mogę z tobą mówić. My patrzymy na to, co Bóg obiecał i trzymamy to mocno. On powiedział, jak można to sobie przedstawić? Przyjdź dzisiaj wieczorem do mnie, do domu, wtedy pomówimy o tym. Odpowiedziałem, chętnie, ale nie mogę. Gdzie mieszkasz? On odpowiedział, idzie się prosto przez tę górę. Pytałem dalej, jak tam idziesz? Ty przecież nie widzisz twojego domu. On powiedział, ścieżka prowadzi przez tę górę. Wtedy powiedziałem, ale ty nie widzisz tej ścieżki. On odpowiedział, na to mam latarnię. Promień tej latarni jednak nie dosięgnie aż do twojego domu, powiedziałem. O nie, on powiedział, lecz ścieżka prowadzi do domu. Latarnia oświeca zawsze tylko jeden krok. Idziemy w tym świetle, wspaniałym świetle, idziemy krok za krokiem bliżej ciebie, panie. Tak, dzieci światła, przyjmijcie jego słowo. Idźcie naprzód, a zobaczycie coraz więcej. Nie odwróćcie się od tego, obojętnie co kto mówi. Pozostańcie przy tym i chodźcie z nim. Uważajcie, jak się to rozwija i objawia. Słowo jest nasieniem. We właściwej glebie nasienie będzie przynosić swój rodzaj. Zwróćcie uwagę, zgodnie z objawieniem 10:1-7, przez posłańca zboru laodycyjskiego mają być objawione oblubienicy wszystkie tajemnice. Czy ma ktoś z was sprawdzoną Biblię? Jeśli tak, to zauważycie, że tam, gdzie stoi anioł, w odsyłaczu pod tekstem znaczy orzeł, posłaniec do zboru laodycyjskiego. On powiedział, że w tym czasie, w którym widział go zstępującego, spożył tę zwinioną księgę. On postawił jedną nogę na lądzie, drugą na morzu i przysiągł na tego, który żyje na wieki, że czasu już nie będzie. Gdy on to uczynił, 7 gromów odmówiło swoje głosy. Gdy potem przemówiło 7 gromów, Jan powiedział, że chciał to napisać, lecz on powiedział do niego, nie pisz tego. I to zostało zapieczętowane. Ktoś powiedział do mnie, bracie Branham, te 7 pieczęci, które w ostatnich dniach będą objawione, zawierają wielką tajemnicę, jak przyjdziemy bliżej do Boga. Nie, to nie może być. Jeśli ktoś z tych słów proroctwa księgi tej coś ujmie lub coś doda, tego część odjęta będzie z księgi żywota. To jest właściwie objawienie rzeczy, które w przeszłości nie zostały zrozumiane. To już jest tutaj napisane, to jest w tym zawarte. To, co już stoi napisane, ma być objawione, ponieważ nie możecie ani jednej rzeczy dodać, ani jednego słowa z tego ująć. Bezpośrednio na początku Biblii, w pierwszej księdze Mojżeszowej, nie chodziło o to, że niewiasta by temu nie wierzyła, lecz ona dopuściła, że szatan jej jedno słowo błędnie wytłumaczył. Wy będziecie z pewnością. Przez to zostały spowodowane wszystkie te trudności. To był Bóg, który mówił. To było Słowo Boże. W ostatnim rozdziale objawienia mówi Jezus, ten sam Bóg. Jeśli ktoś coś ujmie albo doda. To jest to zupełne objawienie Jezusa Chrystusa. W 7 pieczęciach były tajemnice ukryte, co to rzeczywiście wszystko było i one miały być w ostatnich dniach objawione w okresie czasu zboru laodycyjskiego na końcu czasu. Dzięki Bogu, przez to przyszło poselstwo dla zboru do zakończenia. Przez to będzie zakończone. Okres czasu zboru kończy się tym, że oni patrzą wstecz i widzą, co było i dokąd wszystko doszło. Zwróćcie więc uwagę. Przez trąby, o których mówimy, zostali ludzie razem zwołani albo na święto względnie na wojnę, do szczególnej osoby, na święty dzień lub coś podobnego. Mówicie, do jednej osoby? Tak jest. Także miłościwy rok, wolność, została przez to ogłoszona, żeby mogli wrócić z powrotem. Moglibyśmy się tym zajmować całe dopołudnie. Macie więc podstawę pieczęci i zboru. Teraz przechodzimy do trąb. Gdy zabrzmiała trąba, oznaczało to albo wojnę, albo święto. Trąba zwoływała ludzi razem. Paweł powiedział, jeśli trąba wydaje niewyraźny głos, kto będzie gotował się do walki? Względnie dla pokoju lub cokolwiek jest myślane. Kto wtedy wie decyzję? Trzeba wiedzieć, dlaczego zabrzmiała trąba. Jeśli dlatego rozlegnie się dzisiaj trąba, widzimy coś na ziemi. Gdzieś są wielkie trudności. Każdy to wie. Wszyscy będą neurotykami. Cały świat jest neurotyczny. Wiemy, że coś nie jest w porządku w rządzie i wszędzie jest coś nie w porządku, to wiemy. Jedyną możliwością dowiedzieć się, co trąba gra, jest spojrzeć na kartkę z nutami. To wystarczy. To jest jak potężna symfonia lub jak ta sztuka Piotr i Wilk. Kompozytor pisze dzieło, jednak dyrygent musi być w tym samym duchu co kompozytor. Jeśli nie, odda niewłaściwy takt i wszystko przejdzie obok. To jest dzisiaj ten przypadek. Mamy za wiele dyrygentów, którzy nie są w duchu kompozytorów. Oni mówią w swoich denominacjach, więc my temu wierzymy. Obojętnie co mówicie, Biblia ma rację. Wykonajcie to według kartki z nutami, która jest tutaj przed nami. Wtedy będzie ta duża symfonia Boża, ten wielki zamiar, właściwie brzmieć. Wtedy poznamy, w jakiej godzinie żyjemy i gdzie stoimy. Uważajcie, trąba zabrzmi, by ludzi zwołać razem, żeby się na coś zgromadzili. Czasem ogłasza ona ważną osobistość, jak na przykład u Józefa. Trąbiono w trąbę, gdy zjawił się Józef. To był symbol na tą wielką trąbę, o której mówimy i do której zaraz bliżej przejdziemy. U Izajasza jest napisane, że przyjdzie czas, w którym będzie postanowiony sztandar. W owym czasie, gdy zabrzmi wielka trąba, zgromadzą się wszystkie narody w Jeruzalemie. To się stanie, gdy zabrzmi wielka trąba i rozpocznie się tysiącletnie królestwo. To wołanie zabrzmi na święto trąb. Coś się stanie. Do tego możecie sobie zanotować objawienie 8:7, jeśli chcecie. Widzimy, że przy pierwszej trąbie został zrzucony na ziemię grad i ogień zmieszany z krwią. To zgadza się dokładnie z drugiej księgi Mojżesza, gdy Bóg swój lud wywołał i wyprowadził. Przyczyna, dlaczego te 7 trąb nie dotyczą zboru na obecny okres czasu, leży w tym, ponieważ one odnoszą się tylko do Izraela. To jest wołanie na lud, by się zgromadził. Jest w tym tylko jedna ważna sprawa, którą chcę wam w następnych minutach wyłożyć, żebyście pojęli, dlaczego tych 7 trąb nie płaci dla tego okresu czasu zboru, w którym żyjemy. Wiem, że wiele ludzi nie zgadza się z tym, lecz wiem, że tak to jest. To nie jest dlatego, że ja to mówię lub że wy to mówicie, jednak nie otrzymałem tego od samego siebie. To nie są moje własne myśli. Ktokolwiek to jest, kto mi to powiedział, jeśli to ma być niewłaściwe, wtedy to jest niewłaściwe. Lecz ja tego nie mówię sam od siebie. Mówię wam to, co mi ktoś powiedział. Ten ktoś jest Bóg, który do nas mówił i te wszystkie rzeczy czynił, które się stały i które się zjawił. Ja wiem, że to się zgadza. Te trąby dotyczą zgromadzenia się razem Izraela. Te trąby są na to tu, by zgromadzić Izraela. Widzicie? Gdy zabrzmi pierwsza trąba, powstanie grad i ogień zmieszany z krwią i zostanie zrzucony na ziemię. Co on potem uczyni? On wyprowadzi Izraela z duchowego Egiptu z powrotem do jego ojczyzny. Pozwólcie mi to teraz bezpośrednio tutaj powiedzieć. Wszystkie trąby rozlegną się podczas szóstej pieczęci. Za kilka minut przyjdziemy do tego z powrotem, gdy tę dotyczącą pieczęć uchwycimy. Wszystkie trąby zabrzmią podczas szóstej pieczęci, ponieważ w siódmej pieczęci nastąpi cisza. Nikt nie wiedział, że to odnosi się do tego momentu, gdy Chrystus znowu przyjdzie, jak On nam to obiecał. Lecz każda trąba zabrzmi podczas szóstej pieczęci, gdy Żydzi będą poddani prześladowaniu. Zwróćcie teraz uwagę na objawienie 8 rozdział od wiersza 7. Wszystko to miało miejsce, gdy Izrael został wywołany z naturalnego Egiptu. Teraz odnosi się to do wywołania Izraela w spojrzeniu duchowym. On przygotowuje ich na to wielkie święto pojednania. Zwróćcie uwagę, najpierw było święto Pięćdziesiątnicy, potem przyszło święto trąb, a zatem nastąpiło święto pojednania. Jeśli będziemy mieć jeszcze czas, może zajmiemy się bliżej świętem pojednania i przeczytamy z Biblii trzecią księgę Mojżeszową, 16 rozdział, 23 wiersz. Pięćdziesiątnica przyszła więc najpierw, potem święto trąb, a następnie święto pojednania. Zwróćcie uwagę, jedna trąba zabrzmiała, by ich razem zwołać. Gdy pierwsza trąba rozległa się, został zrzucony na ziemię grat i ogień zmieszany z krwią, dokładnie jak to było w Egipcie. Przez to oni będą przygotowani na wołanie na święto pojednania. Oni odrzucili to prawdziwe pojednanie i dlatego pięćdziesiątnica została przez cały czas rozprzestrzeniana. Gdy następny głos trąby dla Żydów zabrzmiał, to było wywołanie zboru. Po wyjściu on zaprowadził ich do obiecanego kraju. On znowu uczyni to samo. Mówiąc obrazowo, on zaprowadzi także zbór do obiecanego kraju. Pamiętajcie o tym, każda trąba zabrzmi pod szóstą pieczęcią. Dopiero potem zabrzmią one. Zwróćcie uwagę, jak dokładnie zgadza się pismo. Siódma trąba dla Izraela jest to samo jak siódma pieczęć dla zboru. W piątej pieczęci widzimy duszę pod ołtarzem, którym zostały dane białe szaty. One nie otrzymały tych szat dlatego, że sobie zasłużyły, gdyż one żyły w tym odcinku czasu, podczas którego Bóg działał z łaską pomiędzy poganami, nie między Żydami. Izrael będzie zbawiony jako naród. Bóg obchodzi się z Izraelem jako z narodem. Z pogan będzie wzięty lud dla imienia Jego. Nie naród dla imienia Jego, to dotyczy tylko Izraela. Hitler i wielu innych prześladowało Żydów. Patrzcie, co oni uczynili. Stalin, Hitler i ci dyktatorzy podnieśli się. Gdybyśmy mieli czas, to byśmy to dla wszystkich, którzy tu są nowi, powtórzyli. Myśmy to już przebrali. Podczas tego czasu, w tych ostatnich 20 latach, nastąpiło w Niemczech i w tych wszystkich innych narodach ciężkie prześladowanie Żydów, którzy byli rozproszeni we wszystkich krajach. Byłem w tych historycznych miastach, gdzie palono ciała żydowskich niewiast i dzieci w krematoriach, a ich popiół używano jako nawóz do gleby. Potem oni próbują to jeszcze zaprzeczyć. Można by ich zabrać tam ze sobą i pokazać im, gdzie się to działo. To było ciężkie prześladowanie dla Żydów, gdyż przyszedł czas z powrotem przywołać ich do pojednania, jeszcze znajdują się pod pojednaniem naturalnego baranka. Jednakże baranek Boży jest ich pojednaniem. Jego oni odrzucili i od tego czasu ta krew przyszła na nich. Zwróćcie uwagę, lud będzie przygotowany, jak doskonała jest siódma trąba i siódma pieczęć w zgodności z prześladowaniem Żydów. Zwróćcie uwagę, w objawieniu 9:13 podczas szóstej trąby jest mowa o 200 milionach jeźdźców, którzy byli związani u rzeki Eufrates, ale podczas szóstej trąby zostali rozwiązani. Więc na świecie nie ma żadnych 200 milionów jeźdźców, lecz tam było 200 milionów. Rozważcie to. Chciałbym, żebyście to sobie zapisali, żebyście to mogli przeczytać. To nie były naturalne konie. Z gęby każdego jeźdźca wychodził ogień. Oni nosili siarkowo-żółte pancerze, ogony, które wyglądały jak węże i miały głowy wężów zakończone żądłem. To było duchowe wojsko jeźdźców. Naturalnych diabłów, które podczas wszystkich tych lat było związane nad Eufratem. Co to było? Starorzymskie królestwo, które znowu powstało do życia i prześladowało Żydów. Blisko 2000 lat byli nad Eufratem związani i nie mogli przedostać się do obietnicy. To była religijna grupa, która próbowała się przedostać na drugą stronę. Wy wiecie, Eufrat płynął przez Eden. Tam było związanych tych 200 milionów diabłów prześladowania. Uważajcie, co stało się podczas szóstej trąby? Oni zostali wypuszczeni na Żydów. To było prześladowanie Żydów. Nadnaturalne diabły, które blisko 2000 lat były związane, zostały potem przez Stalina i Hitlera wypuszczone na Żydów. Wy mówicie, to przecież nie jest Rzym. To jest ten sam duch, który w starym pogańskim Rzymie to samo czynił z chrześcijanami. On został wypuszczony na Żydów. Uważajcie teraz na naturalnego Izraela i na duchowy zbór, gdy je tutaj rozdzielimy. Przypominacie sobie na to, jak każdy z tych męczenników pod piątą pieczęcią wołał i zgodnie ze Słowem Bożym otrzymał białą szatę? Oni otrzymali ją z łaski, ponieważ byli przedtem zaślepieni i nie mogli poznać Ewangelii, żeby ludzie z pogan byli wywołani jako oblubienica. Oni, Żydzi, otrzymali szaty, to mówi Biblia w piątej pieczęci. Oni, którzy zupełnie są przeciwko Chrystusowi. Przyczyna, dlaczego oni są tacy, leży w tym, że zostali zaślepieni. Tak to stoi w Biblii. Oni zostali z powodu nas zaślepieni, lecz sprawiedliwy Bóg wie, że oni to przyjmą, lecz są zaślepieni z powodu was. Tak mówi Biblia. Przez co było rzymskie królestwo tam związane? Przez religijną moc. Pogański Rzym stał się papieskim Rzymem i to było przez ich chrześcijańskie tradycje związane. Częściowo mieli chrześcijaństwo, ale zmieszali to z rzymskim zabobonem przez to, że dodali oddawanie czci niewiastom i wszystkie inne głupstwa. Święto Bożego Narodzenia, religijne święta i poświęcone dni. To jest związane z tradycjami, od których to nie można się uwolnić, gdyż to jest przeciwko chrześcijańskim zasadom. To jest wciąż jeszcze ten sam niebożny, nieboży, lecz pogański duch. Ten duch wkradł się do narodów świata, jak prorokowali Ezechiel i inni. Oni zostali potem wypuszczeni na Żydów, którzy nie wiedzieli nic o tym duchu. Tu macie te tajemnice, które tam pod tą pieczęcią były ukryte. Przypominacie sobie, przebraliśmy to. Teraz wam pokażę, co miało miejsce podczas ostatniej trąby. To jest to. Te trąby przyjdą na Żydów, nie na pogan. Czy tego nie widzicie? Jeśli tylko te pieczęcie są otwarte, będą poganie w nie zapieczętowani. Czas idzie do końca. Zbór będzie wywołany. Przypominacie sobie tę wizję, którą niedawno miałem, w której był mi pokazany przegląd? Ilu przypomina sobie przedostatnią niedzielę? Gdy one tam przechodziły, widziałem dokładnie, jak brudną była ta rzecz, którą nazywano zborem. Był wulgarny do najwyższego. Potem przyszła ta mała oblubienica ze wszystkich narodów. Każda była tak ubrana, że można było poznać, z jakiego kraju przychodzi. Oni chodzili po prostu doskonale przed Panem. Zwróćcie uwagę, przyjdzie czas, gdzie będą mówić, więc ja myślałem, że zbór będzie wzięty przed prześladowaniem. Ja wierzę, zachwycenie będzie miało miejsce. To się już stało, a wy nie wiedzieliście. Wiecie, że on to raz powiedział przed Janem. Powiedziano mu, dlaczego twierdzą nauczeni w piśmie, że Eliasz musi najpierw przyjść. On odpowiedział, on już przyszedł. Ani razu Żydzi tego nie poznali, lecz uczynili mu, co im się podobało. Tak samo będzie i w zachwyceniem. On to obiecał. On nie obiecał, że Eliasz tak wystąpi, lecz że on oblubienicę tak zabierze. Mianowicie o tej godzinie, której się nie spodziewamy. W jednym momencie, w okamgnieniu będzie przemieniona i zabrana precz. Potem jesteście pozostawieni. To będzie wtedy ten czas. 2000 lat nie mógł ten duch działać przez rzymskich ludzi i rzymski kościół, ale potem wystąpił ten duch najpierw przez Mussoliniego, dyktatora w Rzymie. Czy wiecie o tych 7 rzeczach, które on mi pokazał w 1933 roku i które mają się stać? 5 z nich już się wypełniło. Doktor Lee Weile pisze teraz o tym książkę. 5 wypełniło się doskonale, pozostały stać jeszcze tylko 2. On powiedział, że to stanie się bezpośrednio przed drugim przyjściem. Znajdujemy się teraz na końcu. Wygląda to, jak gdyby także teraz nastąpiła 6. Wszystko zgadza się dokładnie, nawet wojny i co z nimi jest związane. To zgadzało się aż do najmniejszego i ani razu nie chybiło. Słuchajcie, ludzie, każdą godzinę mamy robić inwenturę. Nie wiemy, jak blisko jesteśmy, lecz jest bardzo blisko. Podczas 6 pieczęci zostało uwolnionych tych 200 milionów duchowych demonów i rozpoczęły w Rzymie, potem przez Hitlera w Niemczech. Zauważcie, co mówi Biblia, że otrzymały wprawdzie moc jako król, ale nie zostały ukoronowane. Dyktator nie jest ukoronowany królem, on tylko wywiera taką moc jako król. O, teraz przenika mnie Duch Boży. Chciałbym coś powiedzieć, lecz nie wiem, jak mam to powiedzieć i wyrazić. Być może mam lepiej milczeć. Zwróćcie uwagę, 200 milionów demonów zostało wypuszczonych na Żydów. Gdy ich palono, krzyżowano, wstrzykiwano powietrze do żył, gazowano ich, aż im zabrakło gazu, rozstrzeliwano ich, aż im amunicja się skończyła. Czyniono wszystko, co tylko można wykonać. Palono ich ciała, wieszano ich na płotach, dzieci i niewinnych ludzi. Tylko dlatego, że byli Żydami, postępowano tak z nimi. Lecz Bóg powiedział, że każdemu z nich da białe szaty, chociaż byli niegodni. W swojej łasce zaślepił ich, żebyśmy my mogli widzieć. Siódma pieczęć nie jest jeszcze otwarta, jak wiecie. To odnosi się do jego przyjścia. Podczas gdy oni znajdują się tam jeszcze, on pokazuje nam to, jak Janowi w jednym przeglądzie. Do tego on zabrał go do góry. Wiecie, gdy oni byli pewnego dnia nad morzem, Piotr zapytał: lecz co będzie z tym, który leżał na twojej piersi? On odpowiedział: jeśli jest moją wolą, aby on został aż do mojego przyjścia, nie jest to twoją sprawą. Wprawdzie on nie pozostał tak długo na ziemi, lecz on wziął go w górę i pokazał mu, co stanie się aż do jego przyjścia. Po prostu pokazał mu to. Jan widział ten plan w przeglądzie. Widzicie? My myślimy, że ta naturalna moc została wypuszczona na ten naturalny naród izraelski. Co ona czyniła? Ona wyszła i prowadziła wojnę, jak mordowała i męczyła. Mam nadzieję, że Bóg otworzy wam teraz na to oczy, gdyż wiem, że to nie jest skierowane tylko do tego zboru tutaj. Te taśmy będą wysyłane na cały świat. Nie chciałbym nikogo zranić, lecz mówić po prostu prawdę. Gdy to starorzymskie, pogańskie królestwo odrodziło się w tym naturalnym, religijny okręg został otwarty i oni zwrócili się przeciwko Żydom. To był zawsze ich wróg. Lew, którego zęby wszystko rozrywały i którego nogi wszystko zdeptały, wypadł na ludzi. Rzym był zawsze nieprzyjacielem Bożym. W tym samym duchu było to w dyktatorach świata na ich wypuszczone. Gdyż ten religijny system został jeszcze utrzymany, teraz jest uwolniony. Co to spowodowało? Przez podstęp i pochlebstwo wkradł się, jak stoi napisane. Co on uczynił? On przyniósł ducha antychrystusowego na protestancko-ekumeniczną Światową Radę Kościołów i prowadzi ją na zabicie, tak jak to wówczas czynili. To dzieje się w tej godzinie, w której będzie wywołana oblubienica. Jak? W tym, że ten duch będzie wypuszczony w tym religijnym kościele. Wypuszczony na kogo? Nie na denominację, lecz na oblubienicę. Lecz pojmijcie to teraz. Oblubienica nie będzie przechodzić przez ten czas. Tak mówi Biblia. Zbór pójdzie przez niego, lecz oblubienica nie. Nie możecie tego widzieć, kaznodzieje. Nie możecie tego widzieć, bracia. Mówicie, że zbór musi iść przez prześladowanie, żeby byli doskonałymi. Krew Jezusa Chrystusa czyni oblubienicę doskonałą. Mężczyzna, który wybiera żonę, nie nakłada przecież na nią wielką ilość. On zwrócił się już do niej w łasce, ona znalazła łaskę przed nim. On zaręczył się z nią. A jeśli gdzieś coś jest, on będzie ją trzymał z dala od wszystkiego. Jego łaska jest tak wielka nad nią, tak będzie też z oblubienicą i tak też z nią jest. My, niegodne stworzenia, zasłużyliśmy na piekło, lecz Jego łaska przeniesie nas ponad wszystko. Widzicie, jak wiele zgubionych i ślepych, jak wiele grzeszników było w tej godzinie na ziemi? Gdy ja zostałem wyratowany, Bóg wyratował mnie dla jednego celu, a ja jestem zdecydowany wypełnić ten cel zgodnie z Jego wolą. Obojętnie, co się stanie, chcę to czynić. W tej godzinie, w której widzę wszystkie kościoły w ich błyszczącym połysku, że są bogate i niczego nie potrzebują, jak mówią, poznaję, jak biedne, politowania godne i ślepe są i że urodziłem się dla jednego celu, mianowicie, by wszystko to potępić i wezwać ich. Tak, ja to czynię. Pamiętajcie o tym, gdy Jezus przyszedł na ziemię, ani jedna setna ludzi, którzy żyli na ziemi, nie wiedziała, że On tu jest. On przyszedł, aby osiągnąć tę wybraną grupę. On mówił: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go Ojciec nie pociągnie. Wszyscy, których mi dał Ojciec, forma czasu przeszłego, przyjdą do mnie, oni to poznają, oni będą słyszeć. Zwróćcie uwagę na to uwolnienie tego religijnego ducha. 20 lat po wojnie widzimy, że ten duch religijny został uwolniony. Po czym to poznamy? Z siódmej pieczęci, siódmej trąby dla Żydów. Patrzcie, jak księżyc się zaciemnia. Widzieliście rysunek? Syn Człowieczy został wyrzucony ze zboru. Przez co? przez połączenie się z tą religijną grupą. Ruch ekonomiczny i Światowa Rada Kościołów wprowadził je wszystkie tam. Na co oni tam wstępują? Musicie porzucić wszystkie wasze nauki, Ewangelii i te rzeczy. Jak mogą dwaj razem iść, chyba że się zgadzają między sobą? To nie idzie. Jezus powiedział, że to nie jest możliwe. Jak może zbór metodystów i baptystów iść razem? Jak może Kościół Chrystusowy iść razem z prezbiterianami? Jak mogą katolicy iść razem z protestantami? Jednak oblubienica może iść ze Słowem, który jest Chrystus. To musi się zgadzać. Jednak nie z jakimś systemem, lecz ze Słowem. Musicie być zgodni ze Słowem, by móc chodzić zgodnie ze Słowem. Tak to Jezus wyraził i z tym jest to zgodne. Uważajcie, to jest ona. Ona jest uwolniona. Wszystkie luźne końce będą razem połączone. Mówi się, to przecież jest zupełnie jedno. To powiedział szatan do Ewy. To nie gra roli. To jest już w porządku. Pewne, Bóg jest dobrym Bogiem. On nas wszystkich miłuje. On tego nie czyni. Wiele słyszy się o tym, że On jest dobrym Bogiem. On jest dobrym Bogiem, lecz ponieważ jest dobry, musi także być sprawiedliwym. Nie ma żadnej sprawiedliwości bez prawa, prawa bez ukarania. Przyszliśmy do tej godziny, w niej żyjemy. Zwróćcie uwagę na te nadnaturalne demony. Pod protektoratem Narodów Zjednoczonych zjednoczyły się grupy ze wschodu i zachodu, tak jak było przy prawej i lewej nodze tego obrazu, który widział Daniel, chociaż nie zgadzali się razem i nie zmieszali się z sobą. Wiecie jeszcze o tym spotkaniu Eisenhowera z Chruszczowem. Eisenhower zawiera słowo żelazo. Chruszczow znaczy glina. On zdjął swój trzewik i uderzył nim w stół obrad. To było przy Narodach Zjednoczonych. O, ta godzina, w której żyjemy, zbór i jego nastrój, dzięki Bogu ta mała oblubienica przygotowała się. To już nie będzie długo trwać. Wytrzymajcie tylko. Nie wiem, jak długo to jeszcze potrwa i kiedy to będzie. Tego nie wie nikt. Wiemy jednak, że jest to blisko. Zwróćcie uwagę, co uczyniono Żydom w tym naturalnym. Oni byli ludem, który trzymał się mocno prawa Bożego. Obojętnie ile kościołów zostało założonych i co działo się jeszcze poza tym, oni byli wprawdzie w stosunku do Chrystusa zaślepieni, lecz trzymali zakon. Bóg dał im wszystkim białe szaty, gdyż oni szli przez męczeństwo. Z powodu nas byli zaślepieni. Tu chodzi teraz o zbór, który nic innego nie poznał jak Biblię. Bez względu na religijne systemy denominacji, oni nie rozumią nic z tego, jest im to obce. Oni znają Jego i tylko Jego. Dzisiejsi ludzie są w jakiś sposób podnieceni, jak Piotr i ci inni na górze przemienienia. Oni wpadli w podniecenie, kiedy widzieli to nadnaturalne. Jeden powiedział, uczynimy zbór dla proroków, jeden dla Mojżesza i tak dalej. To czynili także ludzie zielonoświątkowi. Oni mówili, zrobimy Assembly of God, zbór Boży, jedność i zbór w dwójcem i tak dalej. Lecz podczas gdy on jeszcze mówił, zawołał Jahwe, to jest Syn mój umiłowany, on jest Słowem. Tego słuchajcie, on jest Słowem. W tej godzinie, w której żyjemy, jednoczą te religijne duchy wszystkich i prowadzą je na tą wielką rzeź, by je zniszczyć. To zostało już złożone na piśmie w tym narodzie. Także zbory, jak ten, muszą potem być zamknięte, chyba że należycie do organizacji. To jest zjednoczenie, bojkot, jak piętno bestii. Teraz widzicie, czym jest ta bestia, nieprawda? To jest moc, religijna moc. Jezus powiedział, że to będzie tak blisko prawdziwego, że gdyby było możliwe, zostaliby zwiedzeni i wybrani. Lecz On obiecał, że On w tym czasie coś dla nas przygotował, żebyśmy nie byli zwiedzeni. To jest Słowo i Chrystus, który Go przed nami urzeczywistnia. To są naturalne demony, które nie są widoczne dla oka. Jednak możecie widzieć, co one czynią. Zwróćcie uwagę, podczas gdy ta grupa tam jedzie i przygotowuje się na to, aby wszystko zdeptać, objawienie 19, potem dopiero słychać znowu o zborze, gdy on na koniach wstępuje w dół. Biblia mówi w objawieniu 19, że on na białym koniu wstępuje w dół, a zastępy niebieskie na białych koniach towarzyszą mu. Zgadza się to? Podczas gdy ta grupa 200 milionów jeźdźców prawie 2000 lat była związana nad Eufratem, także Kościół związał Ducha Świętego podczas okresów czasu zborów przez męczeństwo, prawie 2000 lat. On nie był nad Eufratem związany, lecz za drzwiami wyznań wiary i dogmatów. Także Duch Święty nie mógł działać w zborze, ponieważ oni mieli ludzkie systemy. Jednak on będzie uwolniony. On znowu powstanie, tak mówi Biblia. Ci obydwaj spotkają się znowu na polu walki przeciwko sobie, tak jak na początku, Michał i Lucyfer. Prawie 2000 lat byli związani. To nie było dokładnie 2000 lat, gdyż od mniej więcej 70 lat po Chrystusie, gdy Tytus przyciągnął, Rzymianie wymordowali Żydów. Kto wymordował Żydów? Kim był Tytus? Rzymski generał. Krew płynęła bramami miasta. Niewiasty i dzieci zostały wymordowane. Czy Ezechiel nie przepowiedział tego w rozdziale 9? Idź pośrodkiem miasta Jeruzalemu i poznacz na czołach mężów, którzy narzekają i wzdychają. To było podziałane przez Ducha Świętego. Reszta została poddana mordercom. Oni byli związani, aż ten czas przyszedł, że mordowali. Niewiasty, dzieci, niemowlęta, wszyscy zostali wymordowani. Dokładnie tak powtórzyło się to tutaj. Religijny system znowu wystąpił, zdławił innych i podeptał. Co jest od Boga? O, oni mają swoje systemy, organizacje i denominacje, lecz to nie ma nic do czynienia z Biblią. Oni wam to dają szybko poznać, że nigdy w to nie wierzyli. Tak to jest. Oni mówią, co zbór mówi. Jednak chodzi o to, co mówi Bóg. To jest Słowo. Oblubienica zgadza się ze Słowem. Ona jest jedno z Nim. Jak mogą być jedno? Gdy to pisane Słowo wniknie w was i będziecie jedno ze Słowem, jak On to obiecał, wtedy to ma swój własny wykład. Bóg nie potrzebuje żadnych wykładowców. Mówi się, my wykładamy to tak. Nie macie żadnego prawa coś wykładać. Bóg daje swój własny wykład. Bóg powiedział, niech będzie światło i stało się światło. Kto potrzebuje to tłumaczyć? On powiedział, Panna będzie dobrej nadziei. I to się stało. Do tego nie potrzeba żadnego wykładowcy. To już jest wyłożone. Bóg powiedział, że te rzeczy będą się dziać w tych dniach i jak to jest. To nie potrzebuje żadnego wykładu. To ma już w sobie wykład. Objawienie 9 rozdział od wiersza 1 mówi o tym wielkim królu tych 200 milionów jeźdźców pod piątą trąbą. Oni mieli nad sobą swojego króla i czy zwróciliście na to uwagę, to jest upadła gwiazda. O, jak ty spadłaś z nieba, błyszcząca gwiazdo, synu jutrzenki. Doktor Smith to rozebrał, ale to już jest dobre. Godzina na to jeszcze nie była. To stoi tam jeszcze przed przepaścią. Ich król był królem przepaści. Zanotowałem sobie objawienie 17:8 i teraz go przeczytam. Chcę zobaczyć, co w nim jest napisane, ponieważ nie wiem, jak mam do tego tekstu przejść. Bestia, którąś widział, była, a nie jest, i ma wystąpić z przepaści, a iść na zginienie. I zadziwią się mieszkający na ziemi, których imiona nie są zapisane w księgach żywota od założenia świata, widząc bestię, która była, a nie jest, a przeciem jest. Widzicie? Gdy jeden papież umrze, wystąpi inny następca. Zwierzę, które było, nie jest i znowu jest. Nie jest, potem znowu jest. Nie zmienia swojego systemu. Zawsze jest jeden papież. Wszystko musi iść dalej w tym samym systemie. Dokąd to zaprowadzi? Do przepaści. Biblia mówi tutaj, że ich wódz przeszedł z przepaści i on był królem ich. On siedzi tu z potrójną koroną i zjednoczy protestantów ze sobą. Niedawno słyszałem mówić luterańskiego kaznodziejem. Ludzie mnie pytają, dlaczego noszę klerykalny okrągły kołnierz. Jak mnie mają odróżnić od katolickiego księdza? Czy był tam ktoś z was? Naturalnie. Czy to nie było straszne? Musiałem się prawie poddać i poszedłem z platformy. Mówi się, nie ma być także żadnej różnicy. Gdyby Marcin Luther mógł to słyszeć, obróciłby się w grobie i mówił, obłudniku, ty nie należysz do moich rzędów. Czy wiecie, jak daleko to doszło? Nie ma żadnej różnicy. Jednak jest jedna różnica, nawet różnica między pojedynczymi. Bóg powiedział, odłączcie mi Pawła i Barnabasza. To się zgadza. Bóg odłącza. On nie miesza. Dzisiejszy Kościół chce dobry mikser, który im pozwala w jawności nosić kostiumy kąpielowe, krótkie spodnie i wszystko takie i tak się zachowywać. Lecz Bóg powiedział, odłączcie mi. Odłączcie się od tego świata. Jak stwierdzają tu w objawieniu, że ich król był z przepaści i znowu poszedł do przepaści, tam i sam, tam i z powrotem, zwróćcie uwagę, jak doskonale zgadza się wykład w jego kolejności ze słowem z 3 Mojżeszowej 23 rozdział i z tym, co teraz próbujemy wyłożyć. Zwróćcie teraz uwagę na ten podział. Otwórzmy teraz na chwilę 3 Księgę Mojżeszową, 23 rozdział i przeczytamy z niej. Zauważcie to. Nie chcemy to przeoczyć, żebyśmy to dokładnie pojęli, jak Pan dał to dla nas tu napisać. Z pewnością nie mogę znaleźć miejsce z 3 Mojżeszowej w 2 Księdze Mojżeszowej. 3 Mojżeszowa 23:23-27. Zatem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, powiedz synom izraelskim, mówiąc, miesiąca siódmego, pierwszego dnia tego miesiąca, będziecie mieli sabat, pamiątkę trąbienia, zgromadzenie święte. Żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynili, lecz ofiarować będziecie ofiarę ognistą Panu. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza mówiąc, lecz 10 dnia tegoż miesiąca siódmego dzień oczyszczenia jest. Zwróćcie teraz uwagę. Dzień pojednania towarzyszy dźwiękowi trąby. Jak wspaniałe, dzień pojednania towarzyszy trąbom. 50 dni do święta Pięćdziesiątnicy są symbolem dla nas, gdyż trąba zabrzmiała w Pięćdziesiątnicę, co oznacza 50 dzień. Żydzi to potem odrzucili i trąby mają ich wołać z powrotem do pojednania, gdyż oni to odrzucili. Ich oczy zostały zamknięte, aby nasze oczy mogły być otworzone. Podczas tego czasu rozwinęły się pieczęcie. Trąby brzmią. Gdyż krótko przed przyjściem Mesjasza zabrzmią trąby, oni muszą być w Palestynie. Wy wiecie, Bóg musiał zatwardzić serce Faraona, by ich z Egiptu wypędzić. On zatwardził także Stalina, Mussoliniego i wszystkich innych, żeby wrócili do obiecanego kraju, gdzie musi się znajdować tych 144 tysiące. Po raz pierwszy po około 2500 latach Izrael jest znowu narodem z własnym sztandarem, własną armią, uznany przez ONZ. To się stało po raz pierwszy. Najstarsza chorągiew, która powiewała na świecie 6 gwiazd Dawida, znowu powiewa. On powiedział, że w ostatnich dniach, gdy powrócą, będzie wystawiony sztandar. Doszliśmy do końca. Nie ma co do tego wątpliwości, że tu doszliśmy. Patrzcie, w objawieniu 9 rozdziale podczas 5 trąby będzie pokazany ich król, który jest z przepaści. W 3 Mojżeszowej widzimy, jak doskonały jest wykład słowa, gdyż ten zielonoświątkowy, miłościwy rok następuje niezwłocznie na dzień pojednania. To była kolejność świąt. Dźwięk trąb w dniu pojednania wprowadza w ten długi okres święta Pięćdziesiątnicy. Widzicie, to był długi okres czasu między świętem Pięćdziesiątnicy aż do wezwania, który rozległ się przez dźwięk trąby. To było 50 dni od ofiarowania pierwszego snopa do święta Pięćdziesiątnicy. 50 dni zamykają dokładnie 7 sabatów, a te 7 sabatów wskazują na 7 okresów czasu Kościoła. Pojmujecie to? Żydzi zostali zaślepieni i musieli podczas całego tego czasu czekać, podczas gdy na zbór został wylany pierwiastek owocu zielonoświątkowego, to szło przez okres czasu męczenników i okres czasu reformatorów. Teraz jesteśmy w okresie czasu wywołania. 3 odcinki. Ten sam duch. Jak Ojciec, Syn i Duch Święty, ten sam jest. 7 okresów czasu zborów odpowiadają 7 sabatom. Było dokładnie 7 sabatów od podnoszenia pierwszego snopa aż do Pięćdziesiątnicy, zielonoświątkowego, miłościwego roku. W miłościwym roku rozciągało się pojednanie przez 7 sabatów. Na końcu w 50 dzień nastąpiło pojednanie w mocy. To jest obraz na zbór. On objawił się zborowi przez chrzest Duchem Świętym. Podczas okresów czasu i podczas zielonoświątkowego okresu czasu jako Syn Boży. Tego przybywało rzeczywiście coraz więcej. Usprawiedliwienie pod Lutrem, potem poświęcenie pod Weslejem i chrzest Duchem Świętym, teraz jest czas wywołania. Przy otwarciu szóstej pieczęci widzieliśmy, że prześladowanie Żydów miało miejsce w naturalnym obrębie. Tutaj więc przyjdzie prześladowanie zboru w religijnym obrębie, gdyż oblubienica jest już wywołana. Sabaty przeszły i Żydzi są gotowi, by być zawołani. Na co? Na święto pojednania. O zboże, nie poznajesz tego? Dlaczego oni będą zawołani na święto pojednania? Żeby poznali pojednanie, że nie chodzi więcej o ofiarowanie zwierząt i o to, co oni czynili, lecz żeby poznali Baranka Bożego, który jest zabity od założenia świata, Izrael to pozna. Zwróćcie uwagę, tu jest coś wielkiego. Patrzcie, Duch Święty podczas prawie 2000 lat był związany przez denominację. To stwierdziliśmy. Zauważcie, te 7 sabatów nie mogły przedtem zupełnie upłynąć. Biblia mówi, że przyjdzie jeden dzień, który nie będzie ani jasny, ani ciemny, a Jezus sam mówi, że całe Pismo musi być wypełnione. Zgadza się to? Wtedy powiedzcie, amen. Prorok mówi o jednym dniu, który nie będzie mógł być określony ani jako dzień, ani jako noc, lecz czasu wieczornego ma być światło. Co to było? Słońce, które świeci na wschodzie, to jest to samo także, które świeci na zachodzie. Każdy wschód słońca, jego droga i każdy zachód słońca mówią o waszym życiu. Niemowlem, które urodzone jest w słabości, jest porównane z porankiem. Mniej więcej o godzinie 8 rozpoczyna dziecko chodzić do szkoły, o godzinie 11:30 w upale dnia wychodzi ze szkoły, od około 50 lat idzie znowu w dół, po około 50, 60, 70, 80, 90 lat potem przyjdzie śmierć. Następnego dnia słońce znowu wschodzi i składa przez to świadectwo, że istnieje dalsze życie po śmierci i pogrzebie, zmartwychwstanie. Widzicie? Cywilizacja szła ze słońcem. Najstarsza cywilizacja, jaką mamy, są Chiny. To wie każdy. Gdzie spadł najpierw Duch Święty? Na ludzi wschodnich krajów. Ewangelia szła ze słońcem naprzód. Dokąd to szło? Ze wschodu do Niemiec, z Niemiec przez kanał do Anglii. 3 razy zostały przekroczone wody. Najpierw Morze Śródziemne, na drodze ze wschodu do Niemiec, potem kanał z Niemiec do Anglii, z Anglii Ocean Atlantycki do Stanów Zjednoczonych. Teraz to doszło na zachodni brzeg. To przeszło narody i zcywilizowało je. Szło wciąż dalej. Cywilizacja postępowała naprzód i tak samo z nią Ewangelia. Lecz teraz pospólstwo, jak fala powodziowa, osiągło zachodni brzeg i wszystko zmyło. Jednak prorok powiedział, podczas tego dnia słońce nie będzie świecić, to ma być ponury dzień. Oni mieli tyle światła, jak w deszczowy dzień. Oni przyłączyli się do zborów, wierzyli w Pana i tak dalej. Lecz on powiedział, że chmury rozejdą się czasu wieczornego, denominacje znikną i ta sama Ewangelia, to same słowo będzie ciałem, jak on to obiecał u Łukasza 17:30. Ta sama Ewangelia ze wszystkich, co do tego należy, ma znowu wyjść czasu wieczornego, gdy cienie się skończą. Ta sama Ewangelia, ten sam Chrystus, który był wówczas na początku w ciele pomiędzy wschodnimi ludźmi, będzie znów żył w czasie końca w zachodnich ludziach. Czasu wieczornego ma być światło. Całe Pismo jest dane przez inspirację i nie może być złamane. Te wielkie 50 dni przeszły, święto pięćdziesiątnicy przeszło. 7 sabatów było aż do trąb. To jest obraz na 7 okresów czasu zborów. Pamiętajcie o tym, 6. trąba odnosi się do Żydów, a letni zielonoświątkowcy odrzucą Biblię. Lecz nie tylko zielonoświątkowcy, także wszyscy inni. Kościelny świat odrzucił Chrystusa, on będzie wyrzucony. Gdy będzie otwarta ta sama pieczęć, został pokazany Jezus poza zborem i że on próbował znowu wejść do środka. W tym czasie zabrzmi trąba dla Żydów i poznają pojednanie. Gloria, halleluja. Duch Święty był prawie 2000 lat związany przez denominacyjne rzeki, lecz czasu wieczornego będzie wolny przez poselstwo czasu końca, także Duch Święty znowu wróci do zboru. Sam Chrystus w czasie wieczornym będzie objawiony w ludzkim ciele. On to powiedział, on to obiecał. Jak już powiedziałem, były 3 odcinki, okres czasu męczenników, czas reformatorów i teraz czas wywołania. Jeśli okres czasu zboru laodycyjskiego przyszedł do końca, będzie zgodnie z objawieniem 10 rozdział oznajmiona oblubienicy tajemnica całej Biblii. Zgadza się to? Słuchajcie teraz dokładnie. Oblubienica będzie wywołana przez słowo. Sam Chrystus ją wywoła i uczyni jej zrozumiałe Żydów 13:8, że On jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam i czyni to samo. Kto wierzy w Miem sprawy, które ja czyniłem, i On czynić będzie. Łukasz 17:30, Malachiasz 4 i wszystkie inne miejsca Pisma, które zostały obiecane, wypełnią się między 6. a 7. pieczęcią i 6. i 7. trąbą. Święto Pięćdziesiątnicy zakończy swój odcinek czasu z 7. trąbą. Jako następne będzie miało miejsce Jego przyjście, 7. pieczęć. Przy tym chodzi o tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa. Równocześnie zabrzmi trąba dla Żydów. Zabrzmi ich 6. trąba i gdy to się stanie, będzie im objawiony Syn Boży. Jest ustalone 30 minut. Pamiętajcie na to. Wszystkie trąby zabrzmią pod 6. pieczęcią. Podczas 6. pieczęci, zanim zostanie 7. otwarta, tajemnica dojdzie do końca. Zwróćcie uwagę. Do tego należy 3. Mojżeszowa 23 i 25. Jak doskonały jest porządek w Piśmie. Podczas święta Pięćdziesiątnicy, które Izrael wówczas odrzucił, wywołał on zbór z pogan. Ilu pojmuje, co oznacza święto Pięćdziesiątnicy? W święto Pięćdziesiątnicy została ofiarowane pierwociny żniw, pierwociny owocu zmartwychwstania. Ludzie, nie przeoczcie tego, uważajcie dokładnie. Gdy usłyszycie tę taśmę, to był czas święta Pięćdziesiątnicy. O Żydach nie była mowa, oni to odrzucili i muszą być dopiero z powrotem zawołani do pojednania. My wiemy, kto był pojednaniem, oni nie. Trąba zabrzmi po zielonoświątkowym miłościwym roku i zwoła Żydów razem. Czy nie możecie widzieć, że trąba prześladowania zabrzmiała pod Hitlerem i tymi innymi, żeby Żydzi zostali zmuszeni zgromadzić się, by wypełniło się Pismo? Czy zrozumieliście to teraz? Wszyscy, którzy to zrozumieli, powiedzcie amen. Dobrze, w porządku. Zwróćcie teraz uwagę w 3. Księdze Mojżeszowej na podział Pisma. Ten długi odcinek czasu od Pięćdziesiątnicy kończy się wywołaniem oblubienicy. Oblubienica będzie wywołana przez jednego sługę, którego się odrzuci. Jako następne będzie to oznajmione Izraelowi przez święto pojednania. Patrzcie, tu dzieje się to samo, co jest opisane w 3. Księdze Mojżeszowej, gdy on postawił święto pojednania. Lecz tutaj będą zawołani. O, jak doskonałe! I widzicie to kaznodzieje? Nie przeczcie temu. To święto pojednania, które znajdujemy opisane w 3. Księdze Mojżeszowej 23-26, będzie świętem narzekania, w którym żadne zwierzę nie będzie więcej zabite. To zwierzę było już zabite, ofiara pojednania przyniesiona. 3. Mojżeszowa 16. Zgadza się z tym doskonale. Tylko w tym miejscu będzie Izrael wezwany narzekać nad swoimi grzechami. Jak doskonałe jest to dzisiaj. Nie chodzi o to, że jeszcze raz ktoś musi umrzeć, jak to Mojżesz zobrazował, gdy uderzył skałę drugi raz. To było bezskuteczne. Nie chodzi o ofiarowanie zwierzęcia, lecz żeby narzekać, ponieważ odrzucili pojednanie. Trąba zabrzmi. Święto będzie miało miejsce i oni poznają, że odrzucili swojego Mesjasza. Oni go poznają, gdy go zobaczą. W tym czasie przyjdzie on w mocy, jako ten, na którego oczekiwali. On przyjdzie w mocy, by oblubienicę z pogan zabrać do domu. A gdy Żydzi go poznają, będą pytać się, skąd masz te rany? To mówi Biblia, a myśmy to przebrali około 6 miesięcy temu. Ilu przypomina sobie na moje kazanie o czasie, gdy Jakub wysłał tam dzieci Izraela, by przywieźć zboża na żywność? A Józef tam postąpił, jak gdyby ich nie znał. I jak stały się te wszystkie rzeczy, potem dopiero dał się im poznać. Przypominacie sobie? Oni bali się i zaczęli płakać, dokładnie tak jak Jakub w swoim zmartwieniu. Tu widzimy Żydów pod prześladowaniem. Teraz nie wiedzą nic, gdzie stoją. Jednak oni przyjdą z powrotem i wtedy poznają pojednanie. Biblia mówi, gdy się to stanie, każdy będzie za siebie narzekać jak jedna rodzina, która utraciła swojego jedynego syna. Gdzie otrzymałeś twoje rany? On odpowie, w domu moich przyjaciół zostało mi zadane. Pamiętajcie o tym, oblubienica jest już wtedy w niebie. Żona Józefa znajdowała się w pałacu. Józef wysłał wszystkich, którzy byli koło niego na zewnątrz i potem dał się poznać swoim braciom. Widzicie? Jego żona i dzieci i wszyscy inni są w pałacu. Gdy on przyjdzie z powrotem, by się dać poznać Żydom, to jest pojednanie. Tu zabrzmi dźwięk trąby. Wtedy będą pytać, skąd masz te twoje rany? Co to jest? Pojednanie. Skąd przychodzą te rany? To jest to. W domu moich przyjaciół zostały mi zadane. Czy przypominacie sobie, co mówili bracia Józefa? Oni mówili mniej więcej tak. Będziemy na pewno zabici, ponieważ uczyniliśmy to. Myśmy źle postąpili. On odpowiedział, nie róbcie sobie zarzutów. Bóg tak to sprawił, by was zachować przy życiu. Przypominacie sobie na tym historię w pierwszej księdze Mojżeszowej 45:5? On uczynił dokładnie to, aby uratować życie oblubienicy z pogan. On powiedział, te rany otrzymałem w domu moich przyjaciół, lecz nie róbcie sobie wyrzutów, nie bójcie się. Potem oni powiedzą, o, czy myśmy go rzeczywiście nie poznali? Było to pojednanie, a myśmy go nie poznali. O Boże, stoi napisane, że w owym dniu każdy rodzaj dla siebie narzekać będzie. Co to jest? Pojednanie, smutek. Ten dzień pojednania nie będzie jak zwykłe święta pojednania, w którym złożona jest ofiara całopalenia, jak to jest opisane w 3 Mojżeszowej 16 i 23, lecz czas narzekania nad ich grzechami, a ich grzech składa się z tego, że oni to odrzucili. O, czy nie widzicie, gdzie się znajdujemy? Czy pojmujecie, dlaczego te trąby nie mają dla nas żadnego znaczenia? One wszystkie zabrzmią pod szóstą pieczęcią. Czy pojmujecie teraz, dlaczego Duch Święty nie pozwolił mi o tym mówić? Ojciec Niebieski wie, że to jest prawdą i ta Biblia leży przede mną. Nie wiedziałem tego, aż przedwczoraj przyszedł Duch Święty do mojego pokoju, mówił do mnie i objawił mi to. Przyszedłem z powrotem i mówiłem do mojej żony, teraz to otrzymałem. On przyszedł do mojego pokoju i powiedział mi to. To jest ta droga. To po prostu zgadza się doskonale z sobą. O ludzie, którzy jesteście bez Niego, chodźcie szybko do środka. Być może jest to ostatnia okazja, którą macie. Nie wiecie, kiedy On przyjdzie. Święto trąb, Biblia mówi, że oni oddzielnie modlić się i płakać będą, jak płacze się nad jedynym synem. Widzicie? Chcę jeszcze coś powiedzieć. Słuchajcie dobrze, nie zaprzeczajcie tego. Jak im panujące? Pomiędzy poselstwem siódmego anioła, posłańca siedmiu pieczęci z objawienia 10 i siedmiu trąbami leży przerwa. O Boże, jak możemy to mówić, żeby to ludzie widzieli? Między szóstą trąbą, szósta pieczęć zabrzmi w jednym czasie jak szósta trąba. Między szóstą i siódmą trąbą wystąpi między poganami prorok, aby wezwać ludzi z powrotem do pierwotnej nauki zielonoświątkowej. Dopiero później, gdy zbór zostanie zabrany, wystąpią ci dwaj świadkowie pomiędzy Żydami i zaprowadzą ich do Jezusa. Zgodnie z objawieniem 11. Wszyscy trzej są prorokami. Amen. Słowo Pańskie nie może być złamane. To nie będzie żadna denominacja. Widzicie to? Przeczytajcie, czy wywołanie Żydów nie nastąpi między szóstą a siódmą trąbą. To się stanie między szóstą a siódmą plagą i widzieliśmy tych 144 tysiące, którzy między tym będą wywołani. Czy przypominacie sobie na to? Czy wiecie jeszcze, że wywołanie tych 144 tysięcy nastąpi między szóstą i siódmą pieczęcią? Dokładnie tam należą trąby i także prześladowanie przez rozwiązanych jeźdźców. Przedtem zabrzmi poselstwo siódmego anioła, który przez swoje kazanie potępi zielonoświątkowców. Jezus pozostanie wyrzucony na zewnątrz. Nikt nie był gotowy do współpracy. On był na zewnątrz i zostanie odrzucony, tak mówi Biblia. Gdyż Chrystus obwieścił się między nami, Jezus będzie obwieszczony między nami wszystkimi w czystości swojego słowa przez to, że On go urzeczywistni. Przyjaciele, to nie jest zwykłe wspomnienie, lecz to jest tak, mówi Pan, Pismo Święte. Jak tylko zborowi stanie się wiadoma siódma pieczęć i ta tajemnica, będą powołani Żydzi przez tajemnicę siódmej trąby, a mianowicie przez dwóch proroków, Eliasza i Mojżesza. Oni przyjdą z powrotem, to zielonoświątkowcy przynoszą chaotycznie. Oni czekają na to, że coś się stanie, lecz to jest przedstawione, postanowione dla Żydów. Zbór w tym czasie już jest precz. Czuję, że ktoś myśli w sobie, to nie może być Mojżesz. Jednak tak to jest, pamiętajcie o tym, on może mi powiedzieć wasze myśli. Ja czuję to wciąż jeszcze. Więc dobrze, pozwólcie mi to wyjaśnić. To jest Mojżesz, lecz wy myślicie, Mojżesz? To nie może być, gdyż on umarł. Z Eliaszem jesteście zgodni, ale wy myślicie, że Enoch jest tym drugim. Mówicie, Mojżesz jest już umarły, lecz pamiętajcie o tym. On znowu powrócił z powrotem do życia. Setki lat później on się zjawił na górze przemienienia. Mówicie, potem, gdy człowiek umarł, tak jest, Łazarz umarł, został wzbudzony i musiał znowu umrzeć. Na pewno, nawet niewierzący będą znowu wzbudzeni do życia i muszą potem umrzeć drugą śmiercią. Zgadza się to? Wydalcie to precz z waszych myśli, to jest Mojżesz. Rozważcie jego służbę, działo się dokładnie to samo, co Mojżesz z Eliaszem czynili. Niebo było zamknięte, a ogień spadł na ziemię. Wy przecież wiecie, co oni uczynili. Pomyślcie o tym, ludzie, to jest czas końca. Halleluja. Ten wielki dzień pański jest blisko. Przyjdźcie razem, to jest święto Mesjasza. Inni go odrzucą, potem jednak stwierdzą, że to był ich Mesjasz. Biblia mówi o tym, że to przygniatające rzeczy będą miały miejsce. Ich usługa z objawienia 11 będzie usługą Mojżesza i Eliasza, przez co wywołają Izraela z żydowskich tradycji, tak jak przez poselstwo siódmego anioła została wywołana oblubienica z tradycji zielonoświątkowych. Pamiętajcie o tym, Mojżesz i Eliasz mają przyprowadzić Izraela z powrotem ze starego pojednania przez ofiarowanie krwi baranów, owiec i kozłów do prawdziwej, żywej ofiary, do słowa. Na co jest postanowione poselstwo siódmego anioła podczas równej trąbie, jednakiej sprawie, równorzędnej pieczęci, aby ludzie oblubienicem zawołać z zielonoświątkowych i świeckich tradycji do prawdziwego pojednania, do słowa, do Chrystusa, który tutaj jest uosobniony w swoim słowie i stał się ciałem pomiędzy nami. Nauka potwierdziła to przez zdjęcia. Zbór na całym świecie wie o tym, my wiemy to z całkowitą świadomością, gdyż On nie powiedział nam ani razu coś, jak tak mówi Pan, co by się nie wypełniło. Nie mówił On także tam nad rzeką. Jako Jan Chrzciciel został posłany, tak to poselstwo będzie poprzedzać drugie przyjście Chrystusa. Spojrzałem w górę i widziałem, że jest 12 godzina. Godzina północy jest tu. Przyjaciele, ona nastała. Widzicie, jak doskonałe jest Pismo? Nie będzie żadnej organizacji, która tam pójdzie wywołać Żydów. To będą dwaj mężowie, Mojżesz i Eliasz. Obaj są prorokami. Patrzcie, aby wywołać oblubienicę z pogan, on obiecał u Malachiasza 4 to samo uczynić. Biblia mówi, że on w siódmym okresie czasu zboru będzie usunięty ze zboru. Gdy to się stanie, będzie zupełnie ciemno. W czym będzie ciemno? W religijnym systemie, w ekumenicznym Soborze Światowej Rady Kościołów. On i jego słowo będą całkowicie usunięte na zewnątrz. Oni nie mogą być z tym zgodni, to wiecie. Oni nie są nawet w swoich małych grupach jedno. Jak mogą potem w tym być zgodni? A więc przyjmują dalsze piętno bestii, obraz bestii. Pamiętajcie na to, Biblia mówi, że będzie wykonany obraz tej bestii. Stany Zjednoczone miały już zawsze połączenie z liczbą 13. One rozpoczęły z 13 państwami, 13 koloniami, 13 gwiazdami, 13 paskami. Liczba 13 trafia zawsze na niewiastę. Ten opis znajdujemy w objawieniu 13. Najpierw był to baranek, łagodność, wolność słowa i religii itd. Potem otrzymał moc i mówił w mocy, którą miał smok przed nim. Co to jest? Kto był smokiem? Rzym. Widzicie? Musiał być utworzony znak bestii i podnieść się przeciw rzeczywistemu zborowi Bożemu. Między denominacjami będzie ta sprawa uciskana, lecz gdy z tym rozpoczną, wtedy Jezus zabierze swoją oblubienicę tam, gdzie go potem ogląda. Gdzie się zbierze ów niezliczony tłum, co za rozkosz to będzie, gdy omyci, biali i czyści będziemy mogli z Jezusem spożywać ciągle. Chodźcie goście na ucztę, wszystko jest gotowe. Co za dzień to jest, w którym żyjemy? Co za godzina? Biegnijcie, ludzie, biegnijcie ze swoim życiem. Zwróćcie tylko uwagę, podczas gdy przyjdę do końca, usługa, którą wykonają ci dwaj świadkowie podczas szóstej i krótko przed siódmą trąbą, jest ta sama jak ta siódmego anioła. Przypominacie sobie, powiedziałem wam, że przyjdę z powrotem do owej wielkiej trąby. Co on mówi u Izajasza? Co będzie on czynił? On powiedział, że w Jerozolimie zgromadzą się wszystkie narody, jak tylko zabrzmi ta wielka trąba. Ta wielka trąba nie ma nic wspólnego ze świętem trąb, gdyż przy tym rozchodzi się o dwóch proroków, Mojżesza i Eliasza, by dać wezwanie trąby. Dźwięk tej wielkiej trąby ogłasza powtórne przyjście Pana, jak wówczas za Józefa. Amen. Znajdziecie to u proroka Izajasza. Ja wam to niedawno podałem, gdy czytaliśmy z jednego z tych rozdziałów. To stoi u Izajasza 18:1-3. Izajasz 27:12-13 mówi, że będzie trąbił w trąbę wielką i wszystkie narody poznają, że Izrael jest w swojej ojczyźnie i Bóg z nimi. Potem przyjdzie oblubieniec ze swoją oblubienicą z powrotem na wielkie tysiącletnie królestwo, potem gdy świat siłą atomową zostanie zniszczony. Będzie nowe niebo i nowa ziemia, na której potem będziemy żyć wiecznie. Czy wszyscy zrozumieli, czym jest służba Mojżesza i Eliasza? Jeszcze raz to powtórzę. Służba Mojżesza i Eliasza przypada między 6. i 7. trąbą. To będą dwaj prorocy, ponieważ Izrael wierzył zawsze swoim prorokom. Dlaczego mówił do mnie Duch Święty, gdy miałem zamiar im pokazać, że Jezus jest Synem Bożym? Jeszcze nie. Przypominacie sobie jeszcze? To było mniej więcej przed 5 laty na mojej drodze do Indii. On powiedział, nie czyń tego. Oni mówili, jeśli ten jest Mesjaszem, chcemy go widzieć, czynić znak proroka. My wierzymy prorokom. Brat Levi Petrus posłał mi Biblię, z których on dał 1 000 000 sztuk tym Żydom, którzy powracali z Iranu i ze wszystkich stron i tam zostali zgromadzeni jako jeden naród. Myślałem, to jest mój czas. Znajdowałem się właśnie w Kairze, w Egipcie, lecz on mówił, nie czyń tego teraz, ta godzina jeszcze nie jest tutaj. Tak wróciłem do domu. O, Mojżesz i Eliasz dadzą to zawołanie, jednak do teraz znajdujemy się jeszcze w zielonoświątkowym, miłościwym roku. Święto trąb musi być oznajmione. Ten z Malachiasza 4:5 nie stoi w powiązaniu z ówczesnym tam. Nie, nawet w najmniejszym. Zwróćcie uwagę tu na to. Usługa, która będzie wykonana przez Mojżesza i Eliasza jest postanowiona na to, by odwrócić Izraela od żydowskich tradycji, którymi są związani i wywołać ich z nich do Chrystusa na święto pojednania, żeby poznali Chrystusa. Dlatego, że są to prorocy, oni będą im wierzyć. Oni będą głosić. On idzie, on będzie tutaj. Żydzi zgromadzą się, potem on przyjdzie i powie, tu jestem. Skąd masz te twoje blizny? Te zadano mi w domu moich przyjaciół. Pomyślcie o tym. Oblubienica z pogan otrzyma proroka, który będzie nazwany Eliaszem, aby ją oblubienicę wywołać ze wszystkich ich tradycji. W ten sam sposób obaj ci prorocy będą wołać Żydów z judaizmu do Chrystusa, tego pojednania. Poganie znają pojednanie, lecz oblubienica musi w czasie końca być z powrotem zawołana do tego pierwotnego pojednania, od którego oddaliła się podczas 7 sabatów. 7 posłaniec do zboru i posłaniec 7 trąby są oboje prorokami. To się zgadza. Między tym znajdują się ci 144 tysiące. Pieczęcie mają być otwarte poganom. One muszą być im otwarte, żeby zbór z pogan był widoczny. To jest wszystko, co wiemy. Tylko tego słuchamy. To już się stało. Teraz czekamy na Jezusa. Wy mówicie, bracie Branham, chwileczkę proszę, wierzę, że jeszcze to czy tamto musi się stać. Co było ostatnim znakiem, który Abraham widział, zanim ten obiecany znak, obiecany syn przyszedł? Jako oblubienica jesteśmy królewskim nasieniem Abrahama. Bóg przyszedł w postaci człowieka, który może rozeznać myśli ludzi. To był jeden człowiek, nie tuzin, lecz jeden człowiek go odwiedził. Obojętne ile istnieje podrabiaczy, tam przyszedł jeden. Tam przyszedł jeden, który objawił myśli serc. Jako następne Abraham i Sara stali się znowu jako młody mężczyzna i młoda niewiasta. To wiemy. Wiem, że tego nie możecie tak właściwie pojąć, lecz powinniście to zupełnie pewnie wiedzieć. Nie czytacie Biblii tylko powierzchownie, lecz czytacie także między linijkami, aby obraz zobaczyć doskonale. Zwróćcie uwagę, Sara była starą niewiastą. Biblia mówi, że jej łono było obumarłe. Zgadza się to? Także ciało Abrahama było obumarłe. Zgadza się to? Pamiętajcie o tym, nasienie Abrahama było martwe. 40 lat później miał on 7 synów z innej żony. Co on uczynił? On przemienił ich ciała. Oni przedsięwzięli 300-milową podróż do Gezerar. To była bardzo długa podróż dla starych ludzi. Sara myślała, że oni nie będą mogli mieć więcej żadnej małżeńskiej społeczności, gdyż to minęło już być może 20 lat temu, od chwili, gdy mieli stosunki małżeńskie. Ona powiedziała, czy ja mam, stara kobieta i także mój pan mąż, znowu myśleć o rozkoszy miłosnej jak młodzi ludzie? On odpowiedział, czy dla Boga jest cokolwiek niemożliwego? Patrzcie, co się stało. Bezpośrednio potem stała się znowu miłą, młodą niewiastą. Przez to on pokazał i zobrazował, co on uczyni na tym królewskim nasieniu Abrahama, zanim przyjdzie obiecany syn. Ona stała się znowu młoda, potem ciągnęli do Gerar i co się stało? Król Abimelech zakochał się w niej i powiedział, ona jest powabna i ładna. On chciał ją wziąć za żonę, tę starą babcię. Chociaż on miał tam przecież wszystkie te ładne dziewczyny, chciał tę babcię. Ona jest ładna i powabna na wejrzeniu. Bóg przemienił jej ciało i przeniósł ją do tego stanu z powrotem. To jest jedna tajemnica, która teraz w tym czasie w poselstwie wieczornym ma być objawiona przez Syna Człowieczego. Co było ostatnim znakiem, który widzieli? To było rozeznanie, zanim nastąpiła przemiana ciała. Co się stanie, zanim możemy otrzymać Syna? Trąba Boża zabrzmi, wtedy umarli w Chrystusie powstaną najpierw w nowym ciele i my, którzy jeszcze żywi pozostaniemy, w okamgnieniu będziemy przemienieni. Halleluja! I razem z Nim będziemy zachwyceni na powietrze naprzeciwko Panu. Tajemnica stała się wiadoma. Pieczęcie są otwarte. Ta trąba zabrzmi dla Izraela i ich dwaj prorocy są w pogotowiu, by wystąpić. Co jeszcze pozostało? Teraz musi być zabrany zbór, żeby oni mogli wystąpić. On nie zajmuje się obiema w jednym czasie. Tego on nie czyni. O bracie, zwróć dokładnie uwagę. Ona musi być wywołana ze wszystkich denominacji i tradycji. Widzimy, że zbór okresu czasu zielonoświątkowego doszedł do końca. Oblubienica musi zrobić miejsce i iść do góry, żeby ci dwaj cudzy Boży, ci dwaj prorocy z objawienia 11 wystąpili, zatrąbili w siódmą trąbę i mogli im uczynić znajomego Chrystusa. Siódmy anioł, posłaniec mówi, patrzcie, oto baranek Boży, który zgładził grzech świata. Nie, patrzcie, moi metodyści, moi baptyści, moi zielonoświątkowcy, lecz słowo Syna Bożego, baranka Bożego, które zdjęło grzechy świata. Innego fundamentu nie ma. Pyta się, jak długo to jeszcze będzie trwać? Żydzi są w swojej ojczyźnie, oblubienica jest wywołana. Wszystko, co on obiecał w piśmie, wypełniło się. Jesteśmy gotowi, ta godzina jest tu. Brat Branham śpiewa. Prorok powiedział, że czasu wieczornego będzie światło. Brat Branham śpiewa dalej. Tutaj doszliśmy, jesteśmy na końcu. To nie jest jakieś głupie stwierdzenie jednego człowieka. To jest tak, mówi Pan. Skłońmy nasze głowy. Łaskawy Ojcze, Jahwe, Ty Wszechmogący, gdy Ty mówiłeś na górze Synaj głosem gromów i ludzie wołali, Mojżesz niech mówi z nami, nie Bóg. W przeciwnym razie musimy umrzeć. To Tyś powiedział, wielki Jahwe, jednego proroka równego Tobie chcę Wam wzbudzić. Ja nie będę więcej tak do nich mówił. Ty obiecałeś nam darować Jezusa Chrystusa. On jest Słowem. Ty powiedziałeś, że On to był. Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga, a Bogiem było to Słowo, a to Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Widzimy, że On to wszystko wypełnił, co nam przez swojego proroka Jana na wyspie Patmos kazał prorokować aż do jednej litery. Widzimy, że Duch Święty oznajmił się tutaj na ziemi pomiędzy nami. Widzimy także, że dominacje wypchnęły Go, to Słowo, ze zboru. Oni nie mają nic przeciwko ludziom. Oni nienawidzą Słowo, ponieważ to jest przeciwko ich tradycjom, jak wówczas, kiedy byłeś tu na ziemi. Ty byłeś Słowem i Ty byłeś przeciwko ich tradycjom. Dlatego wyrzucili Cię ze swoich zborów. A teraz, Panie, nie ma nigdzie więcej współpracy. Próbowałem jechać do Afryki, gdyż wiem, że tam jeszcze są dusze, które czekają. Wygląda to, jak gdyby mnie nigdzie więcej nie przyjęto. Panie, to nie jest z powodu mnie, Panie. To jest z powodu tego poselstwa. Jednak Ty tak powiedziałeś, że to tak będzie. Ty nam to dałeś wiedzieć, żebyśmy nie byli zniechęceni. My wiemy, w jakiej godzinie żyjemy. O Boże, ci ludzie siedzieli całe do południa tutaj w tym gorącym pokoju. Oni uważnie słuchali i jestem pewien, że teraz to widzą. Jeśli nie, wtedy objaw mi to, Panie. Dlaczego nie pozwoliłeś mi mówić o tych trąbach? Uznają, że one nie mają z nami nic do czynienia. Jak my, na przykład. Na podstawie tego, co się działo w szóstej trąbie, mogli widzieć. Widzieliśmy to przez objawienie szóstej pieczęci. Przed 2 tygodniami widziałem tu w jednej wizji przegląd oblubienicy i zboru. Ja też to ogłosiłem. Tak jak Ty mi to pokazałeś, Panie. Opowiedziałem to. Tutaj się znajdujemy. To może być później, niż myślimy. O Ojcze, pytam się samego siebie, czy dzisiaj rano jest tu ktoś, kto przyjął tylko za bobon teologiczny wpływ albo słowo teologia, teologa, które jest w sprzeczności ze Słowem Bożym, może nie przyjęli jeszcze Chrystusa, tego rzeczywistego Ducha Świętego i Słowo, jako ono wypełnia się w tym ostatnim czasie. Nie zostało im jeszcze objawione. Oni widzą tylko jedną tradycję, żyją w świetle, które ich zaślepia. Największym rabunek, który kiedykolwiek dział się na świecie, miał miejsce w Anglii. On dział się przez zwodnicze światło. Największy rabunek, który kiedykolwiek był dokonany w Twoim zborze, był, gdy oni przyjęli światło denominacji i odrzucili to prawdziwe światło Biblii, Chrystusa. O Boże, bądź miłosierny, ratuj zgubionych. Panie, proszę, odwłaczaj jeszcze trochę dłużej. O Jezu, my mamy jeszcze krewnych. Jeszcze tylko krótką chwilę. Wkrótce uwolni się ten duży kamień z góry. Spraw to, Panie. Jeśli dzisiaj rano jest tutaj jeszcze ktoś bez Ciebie, niechby teraz przyszli pokornie i przyjęli Ciebie. Podnieś Twoją rękę, podczas gdy wszyscy trzymamy skłonione głowy, i powiedz: przyłącz mnie razem, bracie Branham. Nie mamy miejsca na wezwanie do ołtarza, gdyż wszystko jest przepełnione. Niech Was Bóg błogosławi. Powiedzcie prosto: pamiętaj o mnie. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Setki rąk są podniesione. Boże i Ojcze, gdzieś jest mały cień. Weź go precz, Panie. Oni siedzą tu w tym pokoju. Szatan mógł ich oczy w przeszłość zaślepić. Lecz ja modlę się, żebyś im dał znak, jak uczyniłeś to z nami przed wielu dniami. Teraz wołasz nas wszystkich, żebyśmy przejrzeli. Biblia mówi: oni są ślepi, a nie wiedzą o tym. Lecz ja Ci radzę, żebyś kupił u mnie maści na oczy. O Boże, skieruj dziś rano tę maść na ich oczy, żeby widzieli, chociaż jest to w prostocie i w grupie prostych, skromnych i niewykształconych ludzi. Tak to było także na początku. Spraw, Panie, żeby to teraz przyjęli. Przekazuję ich Tobie w imieniu Twojego Syna Jezusa. Ty powiedziałeś: kto słucha mojego słowa, a jestem pewny, Panie, że oni go słyszeli według mojej najlepszej wiadomości i wierzy w tego, który mnie posłał, nie zrobioną wiarą, lecz kto rzeczywiście wierzy, co mówi Słowo, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Jan 5:24. Daj od tej godziny, żeby byli Twoimi, Panie. Miałaby być jeszcze wątpliwość w ich umyśle, to zabierz ją precz. Jeśli są chorzy pośród nas, niechby ten wielki Duch Święty działał na nich, Panie. Ja wiem, że On jest tutaj na podium i może objawić myśli. Oni wiedzą wszystko o tym. Proszę, żebyś ich uzdrowił, Panie, i na wszystkie ich pytania odpowiedział. Zbiornik do chrztu stoi na wszystkich otwarty dla wszystkich, którzy jeszcze nie zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa i przez to imienia oblubieńca nie przyjęli. W denominacjach przyjmuje się religijną formułę. Nikt w Biblii nie został kiedykolwiek ochrzczony i pokropiony w tytuły Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te tradycje należą do kościołów tego okresu czasu, do ruchu antychrystusowego, znaku bestii. Do chwili powstania Kościoła katolickiego nikt nie został ochrzczony w formuły w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Biblia i historia Kościoła donosi o tym, że wszyscy zostali ochrzczeni na imię Jezus. Paweł powiedział u Galatów 1:8, nawet gdyby anioł z nieba stąpił i inną Ewangelię opowiadał, niech będzie przeklęty. W Dziejach Apostolskich 19 rozdział on rozkazał tym, którzy byli ochrzczeni chrztem Janowym, przez tego, którego Jezusa ochrzcił, jeszcze raz się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. On powiedział: nie dajcie sobie nawet od anioła coś innego mówić. W ostatnich dniach wystąpi posłaniec i przyprowadzi ludzi z powrotem do pierwocin owocu, do tej pierwotnej wiary. Potwierdź to, Panie, że ten wielki posłaniec, który teraz jest wśród nas, ten wielki Chrystus, Duch Święty, który nam uczynił to Słowo żywym i zrozumiałym i otworzył nam go i objawił, prowadzi ich z powrotem do tej pierwotnej, zielonoświątkowej wiary. To, co Piotr powiedział w Dzień Pięćdziesiątnicy: pokutujcie, a ochrzci się każdy z was w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów. Było podstawą aż do powstania rzymskiego kościoła w Nicei. O Boże, bądź teraz łaskaw, zbiornik do chrztu jest przygotowany. Serca są otwarte, wejdź do środka, Panie Jezu, jeśli w tej godzinie istnieje dla nich możliwość tam się dostać, gdyż dośliśmy do ostatnich godzin. Mam nadzieję i ufam, że jest to jeszcze możliwe. A my, którzy już jesteśmy w środku, Panie, niechbyśmy się teraz doświadczyli, ponieważ słyszeliśmy głos Boży, który mówił do nas przez Jego Słowo. Poznaliśmy, w której godzinie żyjemy. Potwierdź to, Ojcze. Przekazujemy ich Tobie w imieniu Twojego Syna Jezusa. Śpiewajmy ze skłonionymi głowami. Cicho i wewnętrznie napomina Zbawca, woła zgubionych do zbawienia. Stoi przed drzwiami serc i czeka. Koniec.